Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na drugą część rozmów niedokończonych. Właściwie jest to zaproszenie na taką też ucztę naukową, bo będziemy dzisiaj z naukowego punktu widzenia patrzyli na rzeczywistość w innym też temacie niż w Telewizji Trwam mówiliśmy. W Telewizji Trwam był temat przemiany planety Ziemia, seria przypadków, czy też realizacja projektu, ale dzisiaj chcemy może też w ten sposób ten nasz temat uściślić absolut w kontekście wiedzy o genezie planety Ziemia. No i w dalszym ciągu witamy naszego gościa, pana profesora zwyczajnego Wojciecha Stankowskiego z Zakładu Geologii Środowiskowej, czy też Instytutu Geologii przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo serdecznie witamy ponownie, panie profesorze, tym razem w Radiu Maria.
Królem Chrysta.
Zawsze i wszędzie. I cieszymy się, że no właśnie pan profesor nas wprowadzi w ten jakże bardzo ważny temat, bo co do tego nie mamy wątpliwości. My ludzie wierzący, a takimi jesteśmy, pan profesor i od dziecka na pewno, i wszyscy słuchacze myślę też, wierzymy w to i wiemy, i wierzymy, że Pan Bóg jest twórcą całego wszechświata, co wyznajemy w credo i tak dalej. Natomiast gdzieś tam dyskusje naukowe sięgają i ten temat jakoś tak starają się rozważać. Był XIX, XX wiek, gdzie no po prostu bombardowano tą tezę, że Bóg jest twórcą wszechświata, stwarzając tutaj wizje materialistyczne kontra właśnie tej wizji właśnie, że Bóg jest tym, który to wszystko rozpoczął, cały wszechświat, i do niego należy początek i koniec. On nie ma czasu, on jest wiecznością. Panie profesorze, więc bardzo prosimy, może kilka słów jeszcze, tak, pan jest bardzo skromnym człowiekiem, no ale o sobie można powiedzieć, że już taki dorobek życiowy, kilka zdań warto o tym powiedzieć. Bardzo prosimy.
No jeśli można, to kilka słów o sobie. Oczywiście nie będę przywoływał tutaj PESEL-u, żeby nie zrazić państwa. Natomiast całe swoje zawodowe życie spędziłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, pokonując kolejne szczeble tej tak zwanej kariery naukowej. No już teraz od pewnego czasu jestem na emeryturze, ale staram się być czynny, nadal publikuję, udaje mi się publikować nie tylko w wydawnictwach polskich, ale także naprawdę liczących się wydawnictwach międzynarodowych. Uczestniczę w życiu naukowym w postaci prezentowania wyników na rozmaitych konferencjach. No nie tak dawno, jak miesiąc temu, była taka duża konferencja międzynarodowa organizowana przez Politechnikę Gliwicką, poświęcona datowaniom w geologii. Akurat tam prezentowałem pewne wyniki dotyczące czasu upadku meteorytu pod Poznaniem w Morasku. Także staram się być nadal czynny zawodowo. Oczywiście mam rodzinę, jestem szczęśliwym ojcem trojga dzieci. Żona także była zatrudniona na uniwersytecie. No w tej chwili mamy 7 wnucząt, także jak się rodzina spotka, a spotyka się w miarę często w takim miejscu, gdzie wzrastała moja żona. Także pod tym względem to nasze życie przebiega jakoś tam w miarę harmonijnie. To tyle o sobie. Może jeszcze tylko dodam, że oprócz aktywności naukowej próbuję być również czynny w życiu społecznym. No, podam, że przez 14 lat swego czasu byłem członkiem Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim, jak jeszcze arcybiskupem był arcybiskup Stroba. W tej chwili angażuję się mocno, dzięki żonie, która mnie w to wprowadziła, angażuję się mocno w działalność ruchu kultury chrześcijańskiej Odrodzenie. To jest taki ruch, który powstał w środowisku akademickim bezpośrednio po I wojnie światowej, no z rozmaitymi bardzo skomplikowanymi wahaniami i bogatą w kłopoty historią tego ruchu. Od 20 kilku lat jest to stowarzyszenie oficjalne. ruch ma swoją stronę internetową. Warto może ją polecić, żeby sięgnąć. Są tam różne informacje, łącznie z takim działem poświęconym artykułom o problematyce głównie religijnej. No i jestem także członkiem, założycielem i członkiem aktywnym Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu oraz ruchu na rzecz odbudowy pomnika wdzięczności. Mamy tu z tym sporo kłopotu, ale mamy nadzieję, wierzymy, że to doprowadzimy wreszcie do szczęśliwego końca, żeby przywrócić w Poznaniu jeden z trzech najważniejszych pomników, jakie funkcjonowały w Polsce międzywojennej. Myślę tutaj o pomniku grunwaldzkim w Krakowie, który powstał już w 1912 roku. Potem grobie nieznanego żołnierza i trzecim takim był pomnik wdzięczności, albo inaczej serca Jezusowego, jako wotum za odzyskanie niepodległości po czasach zaborów i zwycięskiego powstania wielkopolskiego. To tyle o sobie.
Tak jest, a teraz bardzo ciekawy temat, absolut w kontekście wiedzy o genezie planety Ziemia, naszej Ziemi. Zacznijmy, panie profesorze, od początku.
Proszę bardzo, no można by jeszcze ten tytuł zmienić, powiedzmy, na taki absolut, Bóg i kosmos z pyłkiem Ziemią, bo Ziemia w tym wszystkim to jest właściwie maleńka sprawa. Zacznijmy może od pewnego fragmentu tekstu fizyka Ledermana, który mówi, że tak, na samym początku była pustka, zadziwiająca forma próżni, nicość nie zawierająca żadnej przestrzeni, żadnego czasu, żadnej materii, żadnego światła, żadnego dźwięku. Jednak prawa natury były na swoim miejscu i ta dziwna próżnia posiadała potencjał. Niestety nie mamy żadnych danych na temat samego początku. Nie wiemy nic o wszechświecie aż do momentu, gdy osiąga on dojrzały wiek bilionowej, trylionowej części sekundy. Może to brzmieć zabawnie, że to jest dojrzały wiek, no ale tak to fizycy ujmują. To jest pewnego bardzo krótkiego czasu po stworzeniu wielkim wybuchu. I kończy, tylko Bóg wie, co stało się na samym początku. Mowa oczywiście o czymś, co w naukach o globie ziemskim, w naukach fizycznych jest formułowane jako wielki wybuch. Jeżeli wielki wybuch miał miejsce, co do czego jesteśmy przekonani, na co wskazują w tej chwili najnowsze badania fizyczne, ale także astronomiczne, jeżeli ten wybuch miał miejsce, to wykluczone jest istnienie świata tego materialnego, wiecznego. On po prostu w pewnym momencie się pojawił. Dzisiejsze, najnowsze prace realizowane w ramach tak zwanego Wielkiego Zderzacza Hadronów, instalacji w Szwajcarii, mówią, że jest możliwość odtworzenia sytuacji we wszechświecie właśnie w momencie wielkiego wybuchu. Ten akcelerator cząstek umożliwia odtwarzanie warunków, jakie panowały bezpośrednio po wielkim wybuchu. Istniała tylko plazma, nie było jąder atomowych. Temperatura przewyższała milion razy panującą wewnątrz Słońca. Gęstość materii była gigantyczna. Trwają prace nad ustaleniem, dlaczego materia ma masę i co stanowi istotę ciemnej energii. Bo tutaj trzeba powiedzieć, że to, co my postrzegamy przy pomocy urządzeń wzmacniających obserwacje, jak i bezpośrednio wzrokiem, gwiazdy, planety, komety, meteoryty, to jest tylko fragment, drobny fragment wszechświata i szacuje się, że to on stanowi, ta materia widoczna stanowi około 4% całego wszechświata. 23% mniej więcej to jest tak zwana ciemna materia, o której niewiele wiemy, a zupełnie prawie nic nie wiadomo o tak zwanej ciemnej energii, której szacuje się, że ona stanowi aż ponad 75%, czy około 75% wszechświata. Jeszcze mniejszym elementem w tym wszystkim jest Ziemia, dom ludzi i jak dotąd nie ma żadnych dowodów, że gdziekolwiek idzie we wszechświecie istnieje takie życie, życie tego typu, jak na Ziemi. Myślę tutaj o człowieku. Według kosmologii kwantowej sam fakt zaistnienia wszechświata miało to być zjawisko spontaniczne i bezprzyczynowe. Można by powiedzieć, że to taki bezsensowny przypadek. Ale co najdziwniejsze, jest on początkiem całej serii bardzo licznych kolejnych przypadków, które układają się w pewną logiczną całość. Czyli, że można by z tego wyciągnąć wniosek, że ten pierwszy przypadek mający kontynuację w postaci kolejnej serii przypadków był jakoś wyraźnie zaprogramowany, że to był projekt jakiejś maszynerii w określony sposób się rozwijającej. I to zresztą nosi nazwę w świecie naukowym tak zwanego inteligentnego projektu. Materialiści uważają, że koncepcja inteligentnego projektu oraz drugiej bardzo istotnej zasady antropicznej to są właściwie sprawy pseudonaukowe. No ale duża grupa, oczywiście powiedzmy sobie od razu na początku, że w osiąganiu wyników naukowych nie ma czegoś takiego jak głosowanie, jak demokracja. Po prostu liczą się konkretne fakty. Udokumentowane albo nieudokumentowane i wtedy ich się nie bierze pod uwagę. I w świecie naukowym istnieje pogląd, że jeżeli wszechświat ma początek, zatem jeżeli był ten Big Bang, ten wielki wybuch, to Bóg istnieje. Zatem zarówno koncepcji inteligentnego projektu oraz zasady antropicznej nie powinno się odrzucać i trzeba jednak stawiać sobie pytanie o rolę absolutu. Jeśli można, to pozwolić sobie na taką dygresję. To w Uniwersytecie Adama Mickiewicza zbliża się jubileusz stulecia i na to stulecie przygotowujemy się w różny sposób. Jedną z form są takie serie wykładów. Każdy rok ma inne hasło przewodnie. W tym roku hasłem przewodnim jest właśnie absolut. No i mogę tu przywołać kilka wystąpień. One teraz się kończą. Ostatnia będzie prowadzona przez prawnika, ale zaczęło się wszystko od wystąpienia filozofa, który mówił o koncepcji Hegla. Potem mówił ksiądz, profesor Częż. Tytuł był Absolutna Wszechmoc Boga. Potem mówił fizyk, profesor Nawrocik. Fizyka, nauka bliska absolutu. Potem ja miałem przyjemność prezentować właśnie taki wykład dotyczący postrzegania absolutu przez pryzmat nauki o Ziemi. To może dygresja. Biolog mówił, historyk. Jeżeli w takim razie mamy do czynienia z interwencją jakiejś istoty nadrzędnej, no nazwijmy to wprost Boga, w początku zaistnienia wszechświata, to podczas wielkiego wybuchu, można przyjąć takie założenie, doszło do powstania wszechświata wraz z nadaniem mu kodu rozwoju. To znaczy wyznaczeniem przez Stwórcę ścieżki pewnej autokreacji, funkcjonowania, rozwoju w warunkach fizyki. Ta fizyka tu się przewija wielokrotnie. Jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze zacytuję dwa fragmenty wypowiedzi dwóch fizyków znanych zresztą. To zawsze, jeżeli się odwołuję tutaj, to nie jest jakiś tuzinkowy pracownik naukowy, tylko postać licząca się łącznie z laureatami Nagrody Nobla. Paul Davis mówi tak. Prawa fizyki nie są w stanie wyjaśnić ogromnych możliwości organizacyjnych tkwiących w przyrodzie. Oddziaływanie twórcze, w jaki sposób prowadzi lub pobudza materię i energię do osiągania coraz większego poziomu uporządkowania. Wszechświat wytworzył własną świadomość. Jest to dla mnie niezbitym dowodem, że za tym wszystkim coś się kryje. Wrażenie istnienia planu jest nieodparte. A inny fizyk, John Polkinghorne, fizyk wysokich energii, który po długiej, bardzo owocnej karierze naukowej przeszedł na zagadnienia religioznawcze, w fragmencie swojej wypowiedzi ujmuje to tak. W obliczu tak wielkiej owocności kosmicznej i ziemskiej historii rozwoju, próba uzupełnienia powszechnie uznanych obecnie idei ewolucyjnych o działania możliwych do przyjęcia teologicznych praw przyrody jest jak najbardziej uzasadniona. Idee darwinowskie umożliwiają jedynie cząstkowy wgląd w historię produktywnego świata. Zwracam się w kierunku bezspornych odkryć naukowych, które sugerują, że nauce współczesnej nie jest obca metafizyczna zdolność rozpoznawania sensu i celu kryjących się za historią kosmosu. Dodajmy jeszcze, że w świetle najnowszych osiągnięć naukowych podział rzeczywistości na sferę materialną i niematerialną jest po prostu nieuprawniony, niektórzy twierdzą absurdalny. Relatywistyczna fizyka stawia znak równości między masą i energią. Elektromagnetyczne życie, a także świadomość to kwantowo-mechaniczne sprzężenia elektronu z fotonami. Taki submolekularny świat. Można zatem powiedzieć, że materia w świetle dzisiejszego stanu wiedzy zyskała aspekt metafizyczny, a duch ludzki jakby się ufizykalnił. Zatem przyroda i religia nie znajdują się na przeciwstawnych krańcach idei, ale się przenikają i uzupełniają. Przytoczę tu jeszcze jedną wypowiedź. No, Heisenberga to jest postać naprawdę znamienita, jeśli chodzi o fizykę atomową. Współczesna interpretacja zjawisk mikroświata niewiele ma wspólnego z prawdziwie materialistyczną filozofią. Można właściwie powiedzieć, że fizyka atomowa sprowadziła naukę z drogą materializmu, którą kroczyła w wieku XIX czy XIX stuleciu. Wracając teraz na grunt już czysto, powiedziałbym, geologiczno-astronomiczny. Złożoność planety Ziemi oraz jej pozycja we Wszechświecie stanowi harmonijną składową i potwierdza rzeczywistość, że po prostu tak jak mówił ten jeden z przywołanych fizyków, że za tym wszystkim coś się kryje. Wielkość Ziemi i właściwa jej siła grawitacji warunkuje istnienie atmosfery z efektem cieplarnianym. O, można by na ten temat całą prelekcję wygłosić. Trwania warstw ochronnych względem życia, a także ograniczania niszczycielskich skutków impaktów materii pozaziemskiej. Większość z nich, które wlatują w atmosferę, po prostu rozpadają się albo nawet odparowują. I dalej, odległość Ziemi od Słońca pozwala na utrzymywanie się temperatur korzystnych dla życia, tego życia białkowego. A grawitacyjne relacje z Księżycem sterują planetarną dystrybucją ciepła. I wreszcie umożliwiająca życie woda jest nośnikiem związków i substancji odżywczych. I dodajmy jeszcze, że najdrobniejsza zmiana stałych fizycznych, tak tych, które istnieją, uniemożliwiłaby istnienie wszechświata w obecnej formie. To prawdopodobieństwo przypadkowego zaistnienia stałych fizycznych, takie jakie one są, obecnych we wszechświecie, jest niewiarygodnie mała. Liczy się je jak 1 do 10 do 223. To trudne do wyobrażenia, niskie prawdopodobieństwo. Charles Townes, laureat Nagrody Nobla, pisze tak. Uważam, że istnieją namacalne dowody inteligentnego projektu, dodajmy, działania absolutu. Lecz zazwyczaj nie używam tego słowa, gdyż zostało ono skażone. Wierzę, że Bóg stworzył wszechświat na przestrzeni czasu oraz że ewolucja jest częścią boskiego planu. Twierdzenie, jakoby inteligentny projekt dyskredytował ewolucję, jest całkowicie szalone. No ale materialiści uważają inaczej. Oni utożsamiają naturę z Bogiem, myślę o panteizmie, głoszą rozumny rozwój wiecznie materialnego świata. No wiemy, jeśli był wielki wybuch, to ten materialny świat nie jest wieczny. Oczywiście to ma swoje korzenie gdzieś tam w starożytności, jeszcze w myśli sofistycznej. Ważną odegrał rolę tutaj materialistyczny system filozoficzny Demokryta, ojca materializmu atomowego. Dalej stoicyzm i można tu by wymieniać różne odłamy filozofii. Tym niemniej, liberalny materializm całkowicie odrzuca potrzebę odwoływania się do duchowego absolutu. Boski absolut to prymitywny przesąd. I tutaj odwołam się jeszcze raz nie tylko do sposobu prowadzenia dyskusji naukowej, ale do pewnej praktyki wynikającej z utrzymywania tak twardego stanowiska, jak przed chwilą powiedziałem. I tutaj odwołuję się do zdarzenia, jakie miało miejsce w 2008 roku, kiedy ze stanowiska jednego z dyrektorów Royal Society of London, zresztą ewolucjonisty, został zwolniony za wypowiedź. Kreacjonizm, czyli odwoływanie się do absolutu i do roli Boga, powinien być traktowany jako światopogląd, a nie jako błędna koncepcja i należy o nim otwarcie dyskutować w szkołach. Takie zdanie wystarczyło, żeby stracił pracę. A system przyrody Ziemi powstaje i rozwija się w jakiś bardzo planowy sposób. Najpierw, gdy zaczął się proces konsolidowania protoplanety, a więc tej materii obiegającej Słońce, nie jeszcze w postaci poszczególnych planet, to następowało gromadzenie materii kosmicznej. Następowało grawitacyjne porządkowanie wnętrza. My dobrze wiemy, jak wygląda budowa Ziemi. Z wielu powodów, chociażby z analizy części Ziemi, które takie są przecież przykre dla człowieka. Dalej, wytworzenia pola magnetycznego. Pola magnetycznego, które jest podstawową, najpierwszą warstwą ochronną wokół Ziemi. Potem generowania systemu atmosfera i hydrosfera. A w tej atmosferze generowania innych warstw ochronnych, jak na przykład ozonosfera, rozpościerająca się na wysokości od tam 25 do 50 kilometrów nad Ziemią. Dalej w tym systemie atmosfera, hydrosfera zaczęło rozwijać się życie. To życie w pewnym momencie, przez długi czas funkcjonujące tylko w środowisku morskim, wodnym, wyszło na ląd, co spowodowało, że na ląd pojawiły się rośliny, zwierzęta i pojawiły się gleby. Wszystko to razem zmierzało do czego? Żeby te najbardziej zorganizowane formy życia, a więc antropoidy, miały warunki do bytowania. I pojawiają się antropoidy i antroposfera, łącznie z tym, co człowiek już zaczyna wyprawiać w środowisku, nie zawsze korzystne dla niego. Antropopresja. Ale jeżeli tak na to spojrzymy, od tego ciągu, od gromadzenia materii kosmicznej, przez te wszystkie szczeble, o których tu mówiłem, to jest zdumiewający ciąg zdarzeń, które trudno wpakować do worka przypadkowości. Zatem poważnie trzeba rozważyć skutek świadomego zamierzenia, a więc w tym wypadku działania Boga. Zresztą z Ziemią dzieją się bardzo różne rzeczy, bo ona żyje swoim właściwym sobie życiem. Przekształca się, zmienia się oblicze Ziemi w postaci rozkładu lądów i mórz niejednokrotnie. Raz mamy scalania, raz mamy rozrywanie, odsuwanie się poszczególnych elementów. No, ostatni taki proces trwa od mniej więcej 280 milionów lat, 250, no może 300 milionów lat powiedzmy, kiedy z Pangei zaczęły wyodrębniać się poszczególne kontynenty, to zaczęło powodować inny rozkład stref klimatyczno-krajobrazowych. W pewnym momencie Antarktyda oddzielona od Ameryki Południowej, od Afryki i od Australii znalazła się w sytuacji takiej, że tam już od 40 milionów lat jest stale zlodowacenie. Na północnej półkuli zaczęło się to wszystko znacznie później. Ziemia się w pewnych miejscach rozszerza, rozpływa. Takim dobrym odwzorowaniem tego są dna oceaniczne, w których na obrębie występują skały coraz to, od strefy centralnej rozrywania na zewnątrz, coraz to młodsze. I co ciekawe, jakby w lustrzanym odbiciu zmieniają się także warunki namagnesowania skał, tego wpływu elementu magnetosfery. Można powiedzieć, że dno oceaniczne to jest taki magnetyczny zapis przemian. Takim dobrym przykładem tej sytuacji jest Islandia, przez którą środek przebiega właśnie ten obszar, my to nazywamy obszarem ryftowym, w którym wypływa materia z wnętrza Ziemi i rozpycha na zewnątrz, w obu kierunkach już istniejące dno oceaniczne, generując także skały o określonym namagnesowaniu. I to jest takie laboratorium geologiczne, które można dotknąć, można po prostu po nim pochodzić i popatrzeć na to wszystko. Zresztą na marginesie można powiedzieć, że Islandia to był taki obszar Europy, w którym istniał najstarszy parlament europejski, jeśli można tak nazwać, Alting. Osobnicy, którzy nie mieścili się w warunkach tutaj europejskich, opuścili Europę, zasiedlili Islandię i tam wytworzyli coś w rodzaju parlamentu. To był mniej więcej 930 rok. Ale wracając do tego życia Ziemi. Otóż te wszystkie procesy związane z tą migracją poszczególnych fragmentów, no one mają swój wyraz w postaci wybuchu wulkanów, trzęsień Ziemi. No ja tutaj na przykład mogę podać tylko jedną rzecz. To rozpadanie się tej Pangei nie wszędzie było tylko rozpadem, bo na przykład Indie, Półwysep Indyjski, on się kiedyś oderwał od Australii i dzisiaj zderzył się z Azją, wciska się pod tą Azję, powodując wypiętrzanie Himalajów, Tybetu. Warto powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 2 milionów lat to w geologii jest bardzo mało. Tybet się podniósł o około 3,5 kilometra właśnie pod wpływem tych zjawisk. Oczywiście do Ziemi dociera także stale materia pozaziemska, ale co jest najistotniejsze, wraz z tą zmianą rozkładu lądów i mórz, rozkładu tych miejsc generujących czy rzutujących na zmiany temperatury, zmienia się także, zmieniają się temperatury wokół Ziemi. Ta sytuacja termiczna Ziemi podlega bardzo istotnym przemianom. A z tym się wiąże co? Zmiany parowania, migracji tej pary wodnej, gdzieś skraplania i opadania w postaci deszczu czy śniegu, czy innych form czy opadów atmosferycznych, A to pociąga za sobą zmiany poziomu Oceanu Światowego. My w tej chwili żyjemy w okresie, który się określa mianem interglacjału, a więc takiego okresu międzylodowcowego, gdzie ciepło Ziemi powoduje, że jesteśmy w okresie takiego natężenia wysokich temperatur i tutaj człowiek dodaje do tego pewien swój tam odsetek wpływu. Oczywiście on nie jest taki, jak chce oficjalne stanowisko ONZ-u, że to jest 90% w świetle naszej wiedzy geologicznej, to jest 15-20%. Zawsze zmieniała się także i koncentracja dwutlenku węgla, zawsze zmieniała się koncentracja metanu. Nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze oddziaływanie człowieka może spowodować, że ten efekt cieplarniany i ten ciepły okres może być wydłużony nieco i wybudowany, ale nie zmieni się, że tak powiem, to radykalnie tak, żebyśmy szli stale do ciepła. Przynajmniej tak to wynika z badań paleośrodowiskowych. Jeżeli mowa o zmianach paleośrodowiskowych, to my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w poszczególnych strefach mamy określone warunki klimatyczne. I tu odwołam się tylko do jednej rzeczy, do północnej Sahary, północno-wschodniej Sahary. Dla nas to jest synonim ciepła, suchości, błędnie traktowany, że to jest jedno wielkie morze piasków, to jest tam więcej kamieni, żwirów i głazów, a występują także obszary oczywiście piaszczyste, ale 8000 lat temu to była w miarę silnie zasiedlona strefa z płynącymi rzekami. Dzisiejsze mikroskopijne jezioro Czad było gigantycznym zbiornikiem. No a dla nas, dla chrześcijan, to może warto by powiedzieć coś na temat Morza Martwego. Morze Martwe 8000 lat temu miało poziom wody o 100 metrów wyższy aniżeli współcześnie. Dzisiaj to jest około tamte 412 metrów poniżej poziomu morza, a to wtedy było 300 metrów poniżej poziomu morza. Mniej więcej od 5000 lat temu do mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu nastąpił gwałtowny spadek poziomu tego morza i on się od tego momentu utrzymał i utrzymuje mniej więcej na poziomie około minus 400 metrów, oczywiście mając takie momenty podniesienia i obniżenia. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że ta przyroda, ona żyje w sposób bardzo intensywny i wielorako możemy to obserwować. Zatem termiczna sytuacja Ziemi podlegała podczas dziejów różnej rangi astronomicznym cyklom. No, przywołam tutaj kilka. Ten największy to jest około 280 milionów lat, który przypada na rotację galaktyki naszej Drogi Mlecznej. Potem jest taki cykl 400 tysięcy lat, 100 tysięcy lat, 40, 20 i wreszcie 2,5 tysięcy lat. Ale równocześnie, oprócz tej zmienności klimatycznej, mamy zmiany oblicza Ziemi, rozkładu lądów i mórz, przemieszczanie się stref klimatycznych krajobrazowych, zmiany temperatury wód oceanicznych, zmiany składu chemicznego i mineralnego atmosfery wskutek procesów wulkanicznych i tektonicznych. No i wracam z uporem maniaka do pytania, czy to jest wszystko przypadkowe? Czy jednak nie należy patrzeć, że w tym wszystkim kryje się jakiś głębszy sens? I tutaj odwołuję się do znowu pewnego fragmentu cytatu Newtona. Ten najpiękniejszy układ złożony ze Słońca, planet i komet mógł rozwinąć się zgodnie z zamiarem i pod panowaniem potężnej, inteligentnej istoty. Czyli, że jest to Pan ponad wszystkim. No i teraz jeszcze może kilka dosłownie takich sygnałów dotyczących życia. Życie istnieje na Ziemi w bardzo różnych formach. Bezlenowych i tlenowych. Czyli bezbiałkowych i białkowych. w dnach oceanu, w tych strefach ryftowych, o których mówiłem, gdzie tam się następuje to rozsuwanie dna oceanicznego, tam przy takich wyziewach ciepłych roztworów i gazów żyją organizmy zupełnie inne, aniżeli te, my uważamy za podstawowe takie życie białkowe. Istnieje coś w rodzaju gorącej podziemnej biosfery. Nie można też wykluczyć, że podobne sytuacje istnieją na innych ciałach niebieskich. Ale życie białkowe, przynajmniej jak dotąd, w świetle tego, co dzisiaj wiemy, rozwija się wyłącznie na Ziemi od bardzo dawna. Świadczą o tym zarówno wyniki badań genezy i ewolucji żywej materii. Tu mamy przede wszystkim takie założenie, że całe różnorodne życie białkowe wyewoluowało z ożywionych substancji wskutek działania fizycznej energii. To jest przejście ze zjawisk fizykochemicznych do procesów biologicznych. Miały samoczynnie pojawić się kontrolowany łańcuch w postaci RNA, potem tioestrów, potem PNA, wreszcie DNA. Ale właściwie nie znamy tej ewentualnej ewolucyjnej ścieżki rozwoju. Najstarszymi organizmami zdolnymi do takiej biologicznej fotosyntezy stały się stromatolity. No, glony, krótko mówiąc, sinice. Ale pojawia się coś zdumiewającego. Mniej więcej 600-500 milionów lat temu następuje kolejny Big Bang na Ziemi. Jest to tak zwana kambryjska eksplozja życia. Dotąd, jeśli ono funkcjonowało, rozwijało się w tym środowisku morskim, to trwało to bardzo długo, bardzo powoli i nagle następuje wybuch. Gwałtownie pojawia się ponad 100 gatunków różnych organizmów. Wśród nich bardzo takie znamienne, wskaźnikowe dla pierwszej, najstarszej ery paleozoicznej, trylobity. To były takie organizmy pełzające na dnie oceanicznym. I ostatnio stwierdzono, że te trylobity, niektóre z nich, część z nich, miały już oczy. Oczywiście to było inne oko, aniżeli nasze. One były zbudowane z zespołu soczewek kalcytowych, zróżnicowanej wielkości. Tam gdzieś w jakiejś pracy wyczytałem, że to mogło być nawet 100 soczewek w takim jednym oku. Ale dawało ono głębię ostrości wzroku od milimetrów do dużej odległości. Ale brak przodków ewolucyjnych trylobitów, co przeczy wyewoluowaniu ich ze starszych organizmów. I tutaj, skoro już mowa o oku, to odwołam się do fragmentu tekstu twórcy ewolucjonizmu, Karola Darwina. Przypuszczenie, że oko ze wszystkimi swoimi niedoścignionymi mechanizmami dostosowania ostrości do różnych odległości, wpuszczania rozmaitych ilości światła czy korygowania zaburzeń sferycznych i chromatycznych mogłoby ukształtować się wskutek doboru naturalnego. Wydaje się, przyznaję, w najwyższym stopniu absurdalne. I to mówi twórca ewolucjonizmu. Zaryzykuję twierdzenie, zresztą to nie jest mój wynalazek, że Darwin w swoim opracowaniu dotyczącym ewolucji odniósł sukces, jeśli chodzi o coś, co by się nazywało ewolucją mikro, a więc przemian poszczególnych gatunków w określonym okresie czasu. Zatem na ten wielki wybuch biologiczny trzeba też patrzeć troszkę w inny sposób, aniżeli by to chcieli materialiści. I tutaj przywołam tylko osobę, która żyła równocześnie mniej więcej z Darwinem, zresztą bardzo życzliwie przyjęła koncepcję Darwina, ale fragment jego wypowiedzi jest taki. Uczeni muszą wybierać między imperium absolutnego przypadku, a żywym, wszechobecnym i stale działającym Bogiem. Bóg nie stworzył gotowego świata, lecz coś bardziej błyskotliwego. Świat, który sam się rozwija. I to jest to, o czym ja staram się tutaj przekonywać. Że w tym rozwoju Ziemi, planety Ziemi, jest zakodowany pewien konkretny sposób funkcjonowania i pewien porządek. Zatem ta makroewolucja, która mówi, że całe wielogatunkowe życie powstało z jednego źródła, dotyczy organizmów i dotyczy takich organizmów, jak my tutaj za życie uważamy, nie jest takie jednoznaczne. Mikroewolucja, owszem, zmiany czasowe w obrębie poszczególnych grup gatunków. I wreszcie istnieje coś takiego jak nanoewolucja, czyli starzenie się kodu genetycznego. Paleontologiczne dane potwierdzają koncepcję Darwina odnośnie do ewolucji w obrębie poszczególnych populacji. Natomiast wyprowadzenie wszystkich gatunków z jednego wyjściowego pnia budzi wiele wątpliwości. I tutaj odwołuję się do zdania Ureya, laureata Nagrody Nobla, który pisze tak. My, którzy badamy pochodzenie życia, przekonujemy się, że im bardziej się temu przyglądamy, tym bardziej czujemy, że jest ono zbyt złożone, by mogło gdziekolwiek wyewoluować. Trudno nam sobie wyobrazić, że to w ogóle nastąpiło. I to mówi laureat Nagrody Nobla, nie jakiś tuzinkowy naukowiec. Drugim takim elementem to jest mózg. Taka idealna tkanka złożona z komórek nerwowych, naczyń krwionośnych. Ta struktura, która zachowuje, przetwarza miliony komunikatów na sekundę. Paleontologicznie udokumentowany rozwój hominidów to jest maksymalnie 10 milionów lat, a właściwie może mniej. I to ten czas wyklucza możliwość ewolucyjnego rozwinięcia się takiego organu. Zresztą od razu powiedzmy, że zarówno mózg, jak i oko, żeby mogły funkcjonować, to one muszą być w pełni gotowe. To nie można sobie wyobrazić, że bez jakiegoś elementu składowego by mogły działać. A przejawem mózgu jest myślenie, jest inteligencja, jest świadomość. I tutaj znowu laureat Nagrody Nobla, Eccles, mówi, trzeba odrzucić twierdzenie materialistów, że ludzka świadomość jest produktem materii. Musimy uznać, że jesteśmy istotami duchowymi, z duszami istniejącymi w duchowym świecie i równocześnie istotami materialnymi z ciałami istniejącymi w materialnym świecie.
A panie profesorze, tu też znalazłem, chyba że jeszcze nie wiem, czy będzie pan kontynuował, czy może, bo czas nam troszkę płynie, ale warto to zakończyć, bo to jest taki ciekawy ciąg wykładów. Mam w taki prosty sposób, ale tutaj w takim Bóg, świat i człowiek dla młodzieży opracowaniem księdza Michała Hellera, który właśnie mówi stworzenie i ewolucja. To może bym, czy za chwileczkę, jak pan skończy, tak?
Dobrze. No jeśli można, ja w takim razie się będę skreślał, bo zdaje się mówię za długo.
No troszeczkę, bo żeśmy dalej, no mamy, to jest wykład, nie można tak uciąć byle gdzie, prawda?
Wielu naukowców, którzy wyznawali, byli wręcz no, takimi motorami propagowania tego materialistycznego punktu widzenia, bardzo często zmieniają zdanie. I tutaj jest profesor Fleu. Fundamentem jego zwrotu stało się odkrycie ludzkiego DNA, który nie jest ani materią, ani energią, ale jednocześnie jest genialnym oprogramowaniem. I wreszcie jeszcze raz laureat Nagrody Nobla, John Eccles. Materia nie jest w stanie wytworzyć zjawisk psychicznych i nie istnieje przechodzenia energii fizycznej w psychiczną. Zjawiska psychiczne generuje tylko rzeczywistość duchowa. Wszyscy mamy osobowe ja, niematerialny umysł, działający przez materialny mózg. Zatem, jeżeli spojrzymy na wszechświat, to możemy podsumować to tak, że przyczyną wyjściową dla wszechświata była energia. Względnie późno na peryferiach jednej z galaktyk, w tym wypadku Drogi Mlecznej, rozwinął się Układ Słoneczny. Planeta Ziemia stopniowo zyskiwała składowe, silnie interakcyjnie powiązane. Na globie zaistniało życie beztlenowe, najpierw czy bezbiałkowe, nie przedbiałkowe, a potem białkowe, oparte na kwasie nukleinowym i białku. Zmiany paleośrodyskowe warunkowały przebieg makroewolucji, mikroewolucji, umożliwiając stworzenie takiego podstawowego dla geologa narzędzia, jakim jest tablica stratygraficzna, geologiczna tablica stratygraficzna. Najmłodszym elementem systemu Ziemi jest rozumny człowiek. W świetle niektórych badań biologicznych uważa się, że pramatka Ewa funkcjonowała około, to są takie badania bardzo drobiazgowe biologiczne, hipochondriów, funkcjonowała około 200 tysięcy lat temu. Zatem o funkcjonowaniu Ziemi stanowi skomplikowany, interakcyjny system czynników ziemskich i kosmicznych, bardzo precyzyjnie zsynchronizowany. Jeżeli tak jest, a jest tak, to nie sposób przyjmować, że rozminął on się wskutek bezsensownych przypadków. I tutaj ojciec, włączając się do tej mojej, przepraszam, przydługawego wprowadzenia, przywołał profesora Hellera. On w książce swojej Nowa fizyka i nowa teologia pisze tak. W historii Europy dwa wydarzenia odegrały rolę fundamentalną. Pojawienie się chrześcijaństwa i rozwój na jej terenie nauk przyrodniczych. Od pierwszego z tych wydarzeń Europa zaczęła liczyć lata tego, co nazywamy dzisiaj naszą erą. Choć tak na marginesie mówiąc, jak ja piszę pracę dla zagranicznych wydawnictw, to nie mogę napisać nasza era, bo nie zrozumieją, o co chodzi. W światowej literaturze są tylko trzy sposoby datowania. BC, czyli Before Christ, AD, czyli Anno Domini, i BP, Before Present. A Before Present, czas współczesny, to jest liczony od 1950 roku. A drugie, tu wracając do Michała Hellera, drugie zapoczątkowało czasy nowożytne. Pozwolę sobie uzupełnić to, rozwinąć to stwierdzenie profesora Hellera. Obecnie jesteśmy świadkami trzeciego istotnego wydarzenia w postaci osiągnięć fizyki kwantowej, dającej podstawy najnowszych rozwiązań technicznych oraz możliwości teoretyczno-interpretacyjnych, prowadzących do postrzegania materii w dualizmie korpuskularno-falowym, uwarunkowanym czy wyprowadzonym z myśli jakiejś istoty najwyższej. No i zupełnie już kończąc, można by się też odwołać, że absolut w odczuciu duchowym i artystycznym jest uprawiany przez nie tylko naukowców. Tutaj odwołuję się do Wojciecha Kilara, którego monografia Kilar i żywioł i modlitwa autorstwa Polonego niemal zbiegły się z ukończeniem symfonii De Motu, w której nutami wyrażono fundamentalne symbole stałych fizycznych, to co jest podstawą fizyki kwantowej. Zatem konflikt światopoglądowy, jakim funkcjonujemy, jaki nas otacza, nie rozgrywa się między nauką a religią, lecz między transcendencją a materializmem. System przyrody Ziemi kryje w sobie dowody na interwencję jakiejś absolutnej inteligencji.
Pięknie.
Przepraszam, ojcze.
A panie profesorze, to nie, proszę ten fragment
zaraz
słuchać
tylko założę.
Jeszcze, bo coś nam sprzęga, nie wiem dlaczego, ale dobrze, żeby było dobrze słychać, tak?
Tak, teraz dobrze.
Bo ten fragment, myślę, że też tutaj nam, tak jak w soczewce skupia chyba klucz problemu, co pan na to? Pisze ksiądz Michał Heller, profesor. Pozdrawiamy, jeżeli słucha, może ktoś przekaże. Był okres, kiedy ludziom wydawało się, że ewolucja przeczy prawdzie o stworzeniu świata przez Boga. Dziś wiemy, iż tak nie jest. Nauka mówi o ewolucji, ale nie może niczego powiedzieć o stworzeniu. Religia mówi o stworzeniu, choć nie przeczy ewolucji. Stworzenie wyjaśnia istnienie świata. Ewolucja tłumaczy, jakim przemianom świat ulega. Prawdy o stworzeniu i o ewolucji nawzajem się uzupełniają. Co więcej, to właśnie dzięki stworzeniu ewolucyjny świat stanowi sensowną całość, którą możemy badać naukowo. I jeszcze, stworzenie świata jest dziełem Bożego rozumu. W stwarzaniu Bóg kieruje się rozumnym planem, a nauka, stawiając pytania i uzyskując na nie odpowiedzi, stopniowo, krok po kroku odkrywa ten plan. W nauce, posługując się naszym ludzkim rozumem, odkrywamy zamysł Bożego rozumu. Pytania stawiane przez naukę zrodziły się z ludzkiej ciekawości. Z takiej samej ciekawości, która zmusza małe dzieci do stawiania rodzicom setek rozmaitych pytań. Religia natomiast nie istnieje po to, by zaspokajać ludzką ciekawość. Jej zadaniem jest doprowadzić człowieka do zbawienia, pouczyć go tylko o takich prawdach, które są niezbędne do osiągnięcia tego celu. Należy do nich prawda o stworzeniu świata przez Boga. Człowiek stanowi część świata i także, jak cały świat, jest w każdej chwili stwarzany przez Boga. Bogu zawdzięczamy wszystko, przede wszystkim to, że jesteśmy. Prawda o stworzeniu jest również prawdą o tym, że Bóg jest naszym Ojcem. Prostym językiem, prawda?
Ojcze, no więc tak, powiem, że ja nie miałbym tutaj nic do dodania do tego, co do tych słów profesora, księdza profesora Hellera, ale wydaje mi się, że to, co ja starałem się do Państwu przekazać, to właśnie szło w tym samym kierunku.
Tak jest.
Że początkiem wszystkiego jednak jest jakaś siła najwyższa, jakaś najwyższa inteligencja, która jakby zakodowała, zaprogramowała losy Ziemi i głównego mieszkańca Ziemi, jakim jest człowiek.
No właśnie, a pytanie moje do Pana, no bo też nie możemy Pana Boga zakwalifikować, bo to nawet jest niepoważne, by to go obrażało, do jakiegoś pierwszego ogniwa, prawda? Do jakiegoś pierwszego ogniwa, to nie jest tak. To tutaj te ogniwa i są ogniwami, a Bóg jest po prostu, no nie, tego nie pojmiemy, bo nasze poznanie jest za wąskie. Może tam w wieczności tak. Bo to też miałem niektórych pytanie, czy należy sobie wyobrazić Boga jako pierwsze ogniwo w łańcuchu odpowiedzi. Nie, to jest, byśmy Pana Boga wtedy za bardzo zniżyli. To nie można tak uczynić, nie?
No tak, no. Tu jest problem, oczywiście wchodzimy na grunt już bardziej teologii, aniżeli nauk przyrodniczych. I jeżeli w mojej rodzinie ktoś mógłby na ten temat więcej powiedzieć, to moja żona. Ona jest chemikiem z wykształcenia uniwersyteckiego, geochemikiem z jakby praktyki zawodowej.
To jak pan Marek, tak, wtedy ze Stanów. To...
Tak, tak. Także ja mogę tylko właściwie przyklasnąć temu, co ojciec powiedział. Natomiast
Pole naukowe jest ograniczone.
Nie czuję się kompetentny,
tak
bo
jest, oczywiście.
Podobno człowiek najwięcej ma do powiedzenia wtedy, jak nie bardzo wie, co powiedzieć.
Dobrze, to więc zapraszamy do rozmów z panem profesorem Wojciechem Stankowskim. To jest Zakład Geologii Środowiskowej UAM, czyli Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy w kontekście wiedzy o genezie naszej planety, planety Ziemia. Telefony już widzę, są, ale przypomnę jeszcze numery. 655 23 55 56 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Zapraszamy po krótkiej przerwie muzycznej do rozmów.
Sercu dał, powiedz nam, o, powiedz, powiedz sam. Ty jesteś ogniem, mój Panie. Ty jesteś światłem, które wciąż oświeca duszę moją swoim ogniem, mój Panie. obdarzyłeś ludzkie serce. Lecz jak trudno całym sobą miłować więcej. Daj nam moc, wskaż drogę naszym dniom. Ty jesteś ogniem, mój Panie. Ty jesteś światłem, które wciąż oświeca duszę moją swoim blaskiem. Ty jesteś ogniem, mój Panie. Ty jesteś światłem Boże.
I mamy telefony już. Pierwszy odbieramy, bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sergiusz z Warszawy. Pierwszy raz się dodzwoniłem, bardzo się cieszę. Chciałbym dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, drogiemu wykładowcy, że istnieją jeszcze ateistyczne sposoby datowania w nauce, że jest w języku angielskim używany zwrot common era jako tłumaczenie naszej ery, czyli era wspólna. I jeszcze mówią BCE, before common era, zamiast before Christ. Ale chciałem się zapytać odnośnie globalnego ocieplenia, bo ja słyszałem taką teorię, że większość dwutlenku węgla wyrzucają do atmosfery wulkany podwodne, a to, co człowiek robi, to nawet nie jest 1%, że to są wszystko fantazje pseudoekologów. Chciałbym się o tym dowiedzieć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No więc... Jeśli chodzi o to ocieplenie i ten tak zwany efekt cieplarniany, to zacznijmy może od tego, że nam się przedstawia efekt cieplarniany jako coś nadzwyczajnie tragicznego. A gdyby nie było efektu cieplarnianego, który jest efektem istnienia atmosfery, która jest taką kołderką wokół Ziemi, to mielibyśmy na Ziemi warunki takie, jak panują na Księżycu. To znaczy podczas tej fazy dziennej temperatury by skakały do ponad 120 stopni, a przy nocnym wypromieniowaniu one by spadały do poziomu minus 140 stopni nawet. 280 stopni amplituda dobowa. No, o żadnym życiu w tych warunkach w naszym rozumieniu nie byłoby mowy, prawda? Tymczasem Ziemia ma w tej chwili średnia temperatura wtedy by była mniej więcej minus 20 stopni na Ziemi. W tej chwili średnia temperatura Ziemi to jest gdzieś plus 15. Oczywiście w różnych szerokościach geograficznych to się nieco inaczej układa. Bo my tu w Polsce to mamy średnią temperaturę gdzieś na poziomie plus 8. I ta sytuacja trwa tak tylko dzięki temu, że istnieje błogosławieństwo w postaci efektu cieplarnianego. Jeżeli odniesiemy się do kwestii dwutlenku węgla w dziejach Ziemi, to skąd by się wzięły te wszystkie wielkie skały węglanowe, gdyby nie było ogromnej ilości dwutlenku węgla, prawda? Oceany pochłaniają dwutlenek węgla. Roślinność pochłania dwutlenek węgla. Zmienność klimatyczna, o której starałem się jakiś tam sygnał podać, ona jest dokumentowana geologicznie w najróżniejszy sposób. Proszę sobie wyobrazić, że 20 tysięcy lat temu tutaj w Toruniu i w Poznaniu mieliśmy pokrywę lodową o miąższości rzędu, przyjmuje się około pół kilometra on sięgał, ten lądolód, aż gdzieś po Leszno. To jest tak zwana faza leszczyńska. Potem nastąpiła zmiana warunków klimatycznych, tej termicznej sytuacji Ziemi, która doprowadziła do degradacji tej pokrywy lodowej. Ona się obtapiała, odparowywała, mówi się niezbyt precyzyjnie, cofała. To tamten lód nigdy się nie cofa, on zawsze napływa. Albo szybciej płynie niż się topi, albo szybciej topi się niż płynie, no i albo się rozwija, albo kurczy. Są takie dane zwierceń w pokrywach lodowych. Jest takie duże wiercenie badane przez Duńczyków, gdzie uzyskano rozpoznawalność czasu narastania tej pokrywy lodowej z dokładnością co do roku prawie. W tych pokrywach lodowych istnieją bąbelki powietrza, które można analizować pod względem składu chemicznego. I co się okazuje? Że zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla, zanieczyszczenia solami na przykład, w tych były bardzo różne. I na przykład w tej chwili wiemy, że na przestrzeni mniej więcej 50 lat, gdzieś na poziomie 11700 chyba, jeśli dobrze pamiętam, trudno wszystko pamiętać, prawda? To zmiany temperatury były 10-krotnie większe, aniżeli współcześnie te, które się przypisuje wyłącznie człowiekowi. Człowiek niewątpliwie wpływa na zmianę natężenia efektu cieplarnianego. Ale jeżeli dodamy do tego wybuchy wulkanów, no odwołajmy się chociażby do roku 2010, kiedy ten pamiętnego, tragicznego dla naszego narodu roku, kiedy wybuchł jeden z wulkanów na Islandii i co spowodował, że na połowie Europy były kłopoty z ruchem lotniczym, bo zapylenie było takie wielkie. Jeżeli sięgniemy do dawnych wybuchów wulkanów Krakatau, to się okazuje, że popioły wyrzucone do stratosfery obiegły kilkakrotnie Ziemię. One wpływają także na zmiany termiczne. Jeżeli popatrzymy na obszary, na których nie było zlodowaceń, no chociażby ta północna Sahara, o której mówiłem, to tu w momencie, kiedy u nas było zimno, to tam był tak zwany okres pluwialny. Tam płynęły rzeki, takie jak płyną współcześnie w Europie. Tam były te wielkie jeziora, chociażby ten gigantyczny zbiornik, prawda, który dzisiaj jest szczątkowym. A na obszarach, powiedzmy, no, u naszych sąsiadów na wschodzie nie mamy dowodów na obecność pokrywy lodowej bezpośrednio, ale mamy zmienność pokryw lesowych. W tych lesach występują gleby kopalne, które pokazują, że z tą temperaturą działo się coś bardzo istotnego bez człowieka. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie panu, za które zresztą serdecznie dziękuję. Dziękuję za tamto przypomnienie tych datowań.
Tak, dziękujemy, bo jest mamy taką zasadę, panie profesorze, że my ktoś stawia pytanie i potem on słucha w radiu. Także, żeby nie dyskutujemy, że tak powiem, nie?
Tak, ja rozumiem.
Dziękuję, mamy kolejny głos i telefon. Bardzo prosimy, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To jest zawsze.
Panie profesorze, ja jestem króciutko panu niezwykle wdzięczny za to, że pan, wypowiadając się jako uczony w materii, bo to się przecież czuje, że pan jednocześnie daje świadectwo właściwie swojej wiary. To mnie ogromnie buduje, bo myśmy z ojcem Januszem w ostatnich katechezach się właśnie zatrzymywali na tej płaszczyźnie dotyczącej wiary. I co bym chciał, panie profesorze, powiedzieć, czego mi się kiedyś tam nie udało przy profesorze Szyszko powiedzieć. Ja miałem takie doświadczenie pomiędzy Tirano a Bormio, to jest tam w Alpach, tam już jest granica Liechtensteinu, Szwajcarii, Włoch i tak dalej. Jest taka bardzo długa, długa dolina. Ona się kończy w tym Concadoro, można powiedzieć, alpeńskim Bormio, ale na trasie jest taka miejscowość San Antonio Morignone. I proszę sobie wyobrazić, że był taki epizod, tam, bo tak po obu stronach tej, tego przejazdu tą doliną są takie, no, góry na, do wysokości około 3000 metrów. I pewnego dnia tam na samej górze po lewej stronie poruszyło się tak zwane zero termiczne. I ono spowodowało, że takie pęknięcie w tej górze, że nagle cała ściana się oderwała i ona przykryła całkowicie tą wspaniałą alpejską wioskę San Antonio Morignone. To niepresłychane. Ale opatrzność Boża, którą Pan też wspomniał w poprzedniej części, spowodowała, że gdyby to się stało w odległości 17 minut, jak obliczali, to zginęłoby około 500 osób, a zginęło tylko 29. Są tam na cmentarzu w Bormio. Więc to są te zjawiska. I teraz, tu jest szalenie ważne, to bym chciał zawsze przypominać, bo myśmy się z kiedyś profesorem Hellerem na takim sympozjum tym dzielili. On był mi bardzo wdzięczny, bo ja przypomniałem tylko skromnie to, czego się dowiedziałem w kongregacji do spraw kanonizacyjnych, że w tym samym dniu, kiedy umierał August Hlond, prymas Polski, 22 października, w tym samym dniu Pius XII wydał taki dekret, który ogłaszał, że w tym, że jeżeli postępowanie, to procedimento naukowe dojdzie już do pewnej granicy, jak to się mówi, do dechy, to wtedy subentra teologia i to się przez pański wywiad, przez pański wykład przejawiało, bo to rzeczywiście, jeżeli my otrzymamy tą łaskę i będziemy jakoś tak skromnie, Pan Bóg będzie chciał nam objawić to, co jest najważniejsze w Jego dziele stworzenia, to może być bardzo prosty człowiek, nawet nie musi być jakiś profesor i uczony, i on dojdzie do tego samego, z czym Pan profesor nas tak bardzo głęboko
już wiemy,
i
Panie Krzysztofie,
serdecznie wprowadził.
Dziękujemy,
dziękuję
za...
Dziękuję Panu profesorowi i Ojcu Januszowi, bo temat jest niesłychanie
ważny.
No
właśnie, dajmy jeszcze czas komuś, bo bardziej chodzi o pytania, jakie nas notują, a Pan się dzieli tylko doświadczeniem, no ale wiadomo, no to jest cenne.
Jeśli
dziękujemy,
można.
Z Bogiem, Panem Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję.
Ojcze Januszu, jeśli można, no to tam było pewne pytanie, przynajmniej ja je tak odebrałem. Dlaczego, czy może, no ale tak powiedzmy, dlaczego osoba, która tak czy inaczej zajmuje się jakimiś tam badaniami naukowymi Ziemi i jej procesów, wierzy. Otóż na to składają się niewątpliwie przynajmniej dwie składowe. Po pierwsze, to, z czego się wyrasta, no i tutaj myślę o rodzinie. Ale druga sprawa to jest to, co pan na końcu powiedział, że nie potrzeba być wcale jakoś wykształconym, ale mieć dużo zdrowego rozsądku. Ja uważam, że ten tak zwany chłopski rozum czasami jest bardziej, powiedziałbym, realny, aniżeli wielu tak zwanych naukowców, ludzi zajmujących się badaniami. Ja tutaj powiem coś, co obawiam się, że nie spodoba się nawet ojcu Januszowi. Jeżeli się spojrzy na samą kwestię wiary, to mamy z jednej strony tą łaskę, mamy z drugiej strony to odczuwanie obecności Boga, ale gdybyśmy nawet odłożyli to na bok i wzięli pod uwagę w doktrynie chrześcijańskiej to, co jest zawarte w 10 słowach, na co nie potrzeba tomów poszczególnych przepisów, czego wolno, a czego nie wolno. Jeżeli byśmy na to popatrzyli tylko przez pryzmat społecznych skutków, to już jest warte, powiedziałbym, nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia.
No oczywiście, to jest ten, bo też pójdziemy w stronę teologii, ale ten taki, prawda, mówimy, szukamy dowodów i czasami to jest ten taki dowód nie wprost, prawda, że musi coś być, musi coś istnieć, bo przy czym, ja mówię, człowiek jest za mały, żeby wyjaśnić istnienie Pana Boga w sensie takich jakichś wywodów, jedynie może to przyjąć sercem i mieć daj mi odczuć, o, takie coś bardziej, prawda, daj mi odczuć Panie, chociaż są ludzie, którzy mówią bardzo pokornie, nie wierzą, bo nie mają łaski wiary, nie dostąpili tej łaski. Ale mówią o tym, tej pokorze, nie to, że Boga nie ma, jak to była ta buta bolszewicka, prawda, komunistyczna, która urzędowo Pana Boga wymazali ze świadomości i z życia chcieli. Okazało się, że to jest niemożliwe. Ale mamy telefony, to czyli dalej powracamy do tego zagadnienia. Absolut w kontekście wiedzy i genezie o naszej planecie, planeta Ziemia, pięknie widziana w kosmosie, już o tym wiemy, teraz możemy widzieć zdjęcia niebieska, prawda?
Tak, no, oceany i atmosfera.
I atmosfera. No właśnie. I takie pytanie też kusi, czy jest, są inne Ziemie, prawda? Ja tak się zastanawiam. Ale raczej w naszym tu poznaniu mówimy, że jednak życie tylko na Ziemi jest możliwe.
Chociaż... Nie, ojcze, ja tutaj starałem się to jakby podkreślić, że nie można wykluczyć innych form życia na innych ciałach niebieskich. W końcu przy tej ogromnej liczbie układów rozmaitych
galaktyk,
planetarnych, to w obrębie poszczególnych galaktyk, prawda, to podobnych sytuacji może być więcej. Ale tu dochodzimy już do istoty wiary.
Tak.
Jeżeli wierzymy, że Bóg stworzył człowieka w swój obraz i podobieństwo i umieścił go na ziemi, no to jest jedyna taka forma życia.
No tak. No ale jak to wyobrazić sobie, że jakbyśmy tak mieli ten pojazd, że paliwa by nam nigdy nie brakło i tak płynęli, no to po prostu nie ma, że to nie ma końca, prawda, że świat się jeszcze stwarza.
No on się rozszerza.
Rozszerza.
Tak, ekspanduje.
Ekspanduje, tak. To się już zaczyna ciemnieć w oczach, nie? Jak tak, że coraz dalej końca nie widać. To dla nas to, bo my jesteśmy nauczeni, że wszystko ma ściana, koniec, prawda? Koniec odcinka, przechodzimy gdzieś dalej. Musi być wszystko zmierzalne, wymierzalne, a tutaj jest coś, co jest w czasie rozciągnięte, w przestrzeni kończące się.
No tak, ale ojcze, my niby coraz więcej wiemy, bo rzeczywiście coraz więcej wiemy. Postęp jest szalony. Ale ja nie wiem, czy nie jesteśmy za bardzo, że tak powiem, zarozumiali i zadufani w sobie.
No, to też jest pytanie właśnie, że no, wystarczy popatrzeć na niektóre kraje, które mają badania, które koniec końców kończą się na tym, że szkodzą człowiekowi, prawda? Coś...
No bo to jest, ojcze, to jest, no ale ja nie chcę w teologię wchodzić. Tu jest znowu kwestia wolnej woli. Prawda? Bo no powiedzmy sobie otwarcie, ten komputer, który dzisiaj, bez którego dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia, to on jest takim dobrym narzędziem, które umożliwia poznawanie pewnych rzeczy i taki czy inny postęp, ale niestety niesie ze sobą też ogromną ilość dewiacji, zagrożeń i to jest kwestia, co się wybierze.
Tak. To jest to przechodzenie się po wielkiej szosie, prawda, autostradzie, że możemy skręcić i w miejsce dobre, i w miejsce tragiczne.
No właśnie.
Mamy telefon kolejny, odbieramy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówię, Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witamy, panie Jarosławie, bardzo
pozdrawiam
proszę.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gościa. Bardzo ciekawa audycja, która jest po prostu dosłownie, no, strzałem w dziesiątkę w momencie, kiedy na Ziemi dzieją się różne rzeczy. A na pewno już nad ziemią. Przed chwilą słyszałam, bo nie jestem od początku z audycją na bieżąco, ale słyszałam, że pan profesor mówi, że są naukowcy, którzy wierzą i są naukowcy, którzy nie wierzą. Ale są ludzie też, którzy widzą. I widzą zmiany na niebie. My nie mamy czasu w dzisiejszych czasach oglądać nieba, spoglądać chmury, na gwiazdy, na to, co się dzieje. Ale co widzimy? Widzimy na niebie bardzo niepokojące zjawisko, jakim są chemiczne smugi.
Tak jest.
Jest to tak zwana operacja koniczyna.
No, chemtrails.
Chemtrails, tak. O których media no nawet nie wspominają, może się boją, może się wstydzą, może nie mają wiedzy. Ale mam nadzieję, że gość w studio chyba coś na ten temat powie. Tym bardziej, że jest w sieci tak zwane, jest tego bardzo dużo, a oficjalnie o tym się nic nie mówi. A tam są składniki przeróżne. Jest tam aluminium, są tam patogeny, kwasy różne i tak dalej. Więc nie jest to wymysł jakiegoś tam nawiedzonego, w cudzysłowie oczywiście, Mohera. To są zresztą bardzo mądrzy ludzie i rozeznający rzeczywistość. Ale to są fakty. Tam jest trąd, tam są opiłki żelaza, nanowłókna, grzyby, patogeny.
Więc czy być może znajdzie się jakiś moment, kiedy powstanie namysł profesorów, by opisać zjawisko i przeciwstawić się temu? Bo jesteśmy po prostu jedną wielką komorą gazową, jak to powiedział jeden z moich kolegów. Obserwujemy to zjawisko w całej Polsce. Dzisiaj miałem zdjęcia z 4 miejsc w Polsce, gdzie to się odbywa. Przed wieczorem teraz zrobiłem parę zdjęć, tak samo. Więc nie jesteśmy tacy chyba obojętni na to, co się dzieje. Tym bardziej, że mamy wsparcie wśród naukowców, a ci pewnie umieją to zjawisko wytłumaczyć. Więc serdecznie pozdrawiam, dziękuję za temat i czekam na odpowiedź na antenie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
No więc dotknął pan zagadnienia, które mnie niepokoi nie od roku, ale od dosyć dawna. I muszę powiedzieć tutaj, nawiązując do poprzedniego pytania, także dotyczącego tej efektu cieplarnianego i zmian w atmosferze ziemskiej i oddziaływania na człowieka, zupełnie pomija się sprawę czegoś, co jest, że tak powiem, wygodne dla człowieka. Myślę tutaj już nawet nie o tych smugach skażeń chemicznych, ale o najzwyklejszych smugach kondensacyjnych po samolotach. Dzisiaj bardzo intensywnie rozwija się lotnictwo stratosferyczne, bo one wszystkie mniej więcej latają na pograniczu troposfery i stratosfery, pozostawiając tam ten swój ślad w postaci ciepła i w postaci takich czy innych zanieczyszczeń. Jeżeli sięgniemy dalej i weźmiemy wielki program kosmiczny, to też się o tym nie mówi, ale zaśmiecenie tej, nazwijmy to, przedsionka kosmosu, bo trudno to nazwać kosmosem, związane z tą eksploracją satelitarną, jest tak gigantyczne, że już nawet gdzieś tam wymyślili, żeby robić śmietniki kosmiczne i żeby sprzątać te śmieci, gromadzić w pewnych miejscach. No i teraz dochodzi do tego ta sprawa, tak jak pan słusznie powiedział, zupełnie jakby przemilczana, mimo że tak powiem, podskórnie buzuje. Ale z tym wszystkim, wie pan, no niestety moje doświadczenia są bardzo mało obiecujące. Bo na swoim wydziale kilka lat temu próbowałem zachęcić kolegów do tego, żeby wypowiedzieć się na temat tych smug kondensacyjnych i tej roli, wydaje mi się, zanieczyszczeń naszego środowiska groźniejszej, bo to oplata całą Ziemię, aniżeli to, co robimy przy powierzchni Ziemi, punktowo bardzo zresztą radykalnie, że to jest problem. Nikt nie chce się tym zająć. Także jeszcze gorsze są te sprawy tej chemtrails, ale ja niestety za mało znam to zagadnienie, tyle, ile zdołałem gdzieś tam coś przeczytać. Nigdy się tym nie zajmowałem, zatem nie odważę się tutaj nic konkretnego powiedzieć.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Ja mam taką koncepcję.
Jakie pana imię, jeśli można?
Robert z Warszawy.
Robert z Warszawy, tak.
Ja mam taką koncepcję odnośnie życia w kosmosie. Mianowicie, że w kosmosie nie ma takiego życia, jak sobie niektórzy naukowcy wyobrażają, że jest takie samo życie utworzone z atomów. Tylko jest życie utworzone z układów słonecznych, które mają podobny charakter planetarny jak atomy. I z takich kosmicznych atomów, czyli z układów słonecznych, składają się być może ciała aniołów i
a gdzie pan to
ciało
wyczy...
Boga.
Gdzie pan to wyczytał, takie mądrości?
Proszę mi dać dokończyć.
No wiem, zabronimy
tak
w jakieś...
Te komórki ciała składają się z atomów, nasze komórki ciała, nasze ciało, tak? Ciało Boga i ciała...
Panie Robercie, to już idziemy teraz, jak już pan mówi o ciele Boga, to do szczęść Bożej, dobranoc, bo to są rzeczy, teologia, poza tym, jak pan wie, Pan Bóg jest duchem czystym, Pan Jezus przyjął ciało ludzkie dla zbawienia, prawda, i tak dalej, a nie będziemy teraz mówić o atomach i tak dalej. To nie się nazywa tak w tych, na przykład oko Boga, prawda, to jak jest jakaś konstelacja chmur, nagle się pojawi taka przeciekawa, natomiast to tutaj to nie będzie, bo to nie ma sensu po prostu. Szkoda czasu naszego.
No ja muszę powiedzieć, że nie byłbym w stanie w ogóle uczestniczyć w dyskusji w tym zakresie. Bardzo im przykro.
No właśnie. Natomiast to jest ciekawe zagadnienie, co wychodziło nam wcześniej. Pytanie, no, czy to też nie wejść, a to też teologia, ale na przykład, czy to nie zabija i również nie dotyka się, jeśli chodzi o dbanie o, że może być makrokosmos, prawda? No bo no, to też szkodzi koniec końców człowiekowi, ziemi. I to też jest jakby powiedzieć, tak jak mówimy, że zanieczyszczanie lasów czy wód podobnie, to pewnie wejdzie kiedyś. W jakiś zapis tego szkodnictwa.
No to jest cechą dekalogu, że tamte poszczególne słowa, jak to mówił Jan Paweł II, prawda, na swojej pielgrzymce, że mówi o 10 słowach, one są tak krótkie, jędrne, zdecydowane, że właściwie mieszczą sobie wszystko i mieszczą sobie to, co, o czym ojciec mówi, że lekceważenie tego, co my wyprawiamy, bo tak to zrozumiałem, co my wyprawiamy w takim szerszym otoczeniu Ziemi, to jest także sprzeczne z tym nie zabijaj.
Już odebrałem telefon, jest z nami pan Krzysztof z Cieszyna, bardzo prosimy.
Zasada antropiczna, na początku pan profesor użył tego terminu, prosiłbym o objaśnienie. I to, tak? Co ten Krzysztof z Rzymu, Krakowa mówił, że dekret papieski, czego dotyczy, jeżeli wiadomo, a ponadto o Darwinie, to on napisał, że jak we wstępie do swojej książki o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, jak wielki jest Bóg, że gatunki z gatunku wyprowadza. Był człowiekiem wierzącym, tym, że to było w pierwszych 5 wydaniach, potem wnuk jego skreślił to zdanie, a to, że zaczęto kwestionować, że to, co on wykrył, znaczy, że jego teoria jest sprzeczna z Biblią, mówili mu Anglikanie, no i dlatego przestał wierzyć. Dziękuję, z Bogiem, z Maryją.
Dziękuję bardzo.
Tak, no więc tutaj rozmawiałem swego czasu z profesorem Guzem na temat między innymi Darwina. No i rzeczywiście to tak jest, że on w pewnym momencie całkowicie zmienił jakby swoje postrzeganie rzeczywistości otaczającej i do końca właściwie umarł jako... czy niewierzący w pełni, czy tylko agnostyk, tego już nie wiem. Natomiast ta zasada antropiczna, bo o to pan pytał, jest to filozoficzna, kosmologiczna koncepcja, która głosi, że fundamentalne, stałe fizyczne znamionują wartości dokładnie takie, aby umożliwić powstanie życia, w szczególności istoty myślącej, czyli człowieka. I ta koncepcja mówi, że prawa fizyki są dokładnie takie, aby mógł zaistnieć inteligentny obserwator, czyli człowiek rozumny, myślący, postrzegający i wyciągający wnioski i wreszcie formujący pewne idee.
I tam jeszcze było o tym dekrecie, co pan Krzysztof...
No o tym dekrecie...
Chodziło o to, że taka była istota, że jeżeli już wyczerpiemy naukowe dowody, naukowe dowodzenie, to wchodzi wtedy teologia, prawda? Ma teologia prawo wejść, nie? Że na zasadzie, że tak powiem, zamyka warsztat swój naukowiec i... bo już nie może dalej, no i pozostaje mu tylko panie wierze, tak? Tak to chyba... Nie, bo on tam mówi, że entra teologia, czyli teologia...
No tak, ale tutaj...
Mamy też fidezydrację i że coś się uzupełniają, więc...
No więc właśnie.
Musiałby pan Krzysztof nas oświetlić kiedyś jeszcze. Tak. Ale to nie chcemy teraz kogo kusić po nocach. I to chyba były wszystkie, tak? Pytania pana.
To... Tak, chyba tak.
Tak, tak, te. Dobrze, odbierzmy następny głos. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Łukasz z Sieradza.
Panie Łukaszu, słuchamy.
Ja mam takie pytanie, czy to ja już jestem na antenie, czy
tak, 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 zadawać? Tak. Jest pan antenie.
Moje pytanie jest takie, jakie jawne zakłamania pojawiają się w teologii fizyków, tych, którzy negują prawo stworzenia? Jakie pan profesor widział takie jawne zakłamania, które podważają jak gdyby stworzenie świata przez Boga? Jakie inne dowody rzeczowe, jakie inne dowody podważają teorię darwinizmu? Bo jedną z takich teorii według mnie jest obecność helu przy metodzie C14. Czy są jeszcze jakieś inne? Chodzi o to, że hel znacznie szybciej rozpada się, aniżeli
tak,
węgiel.
Tak, 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 bo tam jest... Tak, przepraszam, proszę, proszę, przepraszam.
Są jeszcze... Hel znacznie szybciej się rozpada, aniżeli węgiel C14, a mimo wszystko jest obecny w próbkach badanych przez fizyków. To jak gdyby automatycznie podważa takie wyniki. Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy.
No więc proszę pana, tutaj dotykamy kwestii, zacznę może od tych datowań. Datowań, bardzo jest wielka gama metod opartych o izotopy promieniotwórcze, o izotopy stabilne, także czegoś, co się nazywa luminescencją. No one są wszystkie oparte na pewnych założeniach. Weźmy chociażby C14, które pan dotknął. Tam jest podstawowe założenie, że ilość produkowanego C14 w górnych warstwach atmosfery jest stała i zawsze traktujemy ją jako 100%. Czy to jest prawdą, czy tak rzeczywiście sprawa wygląda, to nie wiem. Większość badań naszych, laboratoryjnych, naszych, fizyków, no bo to jest najwyższa szkoła jazdy według mnie w naukach przyrodniczych, jest zawsze obarczona czy objęta pewnymi założeniami, które się przyjmuje jako aksjomaty. I bazując na tym, osiąga się takie czy inne wyniki. Wśród fizyków, wśród biologów wcale nie ma takiej jednomyślności, jeśli chodzi o datowania. No nie tak dawno słuchałem takiego wykładu znanego biologa z Ameryki, który mówił, że z tym czasem to jest tak, że jego można rozciągać, że jego można kompresować. I właściwie wydaje mi się, że kwestia tego, z jakim my stanowiskiem będziemy, jakie stanowisko będziemy przedstawiać, to jednak jest pewien duży margines wiary. Także i u materialistów. Ja uważam, że oni po prostu wierzą w materię. To jest specyficzny rodzaj wiary. I to leży u podstaw wszelkich tego typu interpretacji. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, ale tak to widzę.
Dziękujemy bardzo. Mamy kolejny głos. Panie profesorze, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł Sokolis, Torunia. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz właśnie tych cierpiących, osoby prowadzącą. Oczywiście serdecznie pozdrawiam także gościa. Chciałbym się podzielić swoimi argumentami na stworzenie świata przez Boga, również chciałbym podać również natury teologiczne, jeżeli można. Tak, natury fizyczne, to ja uważam również, że tak, że trudno było sobie tak wyobrazić, że tak samo istnieje mógł świat, wszechświat postać, wszechświata. No, jest tak duży, że go da się przemieścić dopiero po 13 do 14 miliardach lat świetlnych, z taką prędkością się poruszając. I to byłoby tak trudne, tak sobie wyobrazić, że to wszystko samo tak samo istnieje powstało. Ponadto po wielkim wybuchu, który tam uczeń stwierdzili, że powstał świat, to było mało pierwiastków, wskutek których mogłoby samo istnieje narodzić się życie. Tak, już nieraz mówię wtedy, że tak, że samo to wszystko się powstało, ewolucja, że tak powiedzmy to jajko, co było jajko pierwsze, czy kura, że to kura, jajko było pierwsze, no to można, my wierzymy, że akurat zwierzęta Bóg stworzył i Biblia o tym mówi, że stworzył Bóg zwierzęta, a nie zarodki. To tak samoistnie trudno było, żeby się narodziło jajko, jeżeli w temperaturze musi być 400 stopni w kilku dni.
Mówimy o białku.
Ale tutaj było trudno, że tak samoistnie to się narodziło, powstało, a ponadto to doba trwa 24 godziny trwa doba i trudno byłoby sobie wyobrazić tak, że, żeby lepsze byłoby, coś było lepsze, długość byłaby sam raz, a jest dostosowana do zegara biologicznego człowieka, a nie to nie jest ani za długa, ani za krótka by była doba, dłuższa to byłoby ciężko nam byłoby pracować. Tutaj już inne takie już mam argumenty naturalistyczne, jeżeli można, to w historii Kościoła istniało męstwo męczenników i oni tutaj, to było ich zachowanie sprzeczne z zasadami logiki, żeby przebaczali, miłowali swoich do końca, swoich nieprzyjaciół, na przykład za czasów Nerona, czy na przykład święty Wawrzyniec żartował, gdy był przepalany na rozsadzonej kracie, a to takie coś jest niemożliwe. Ludzie, na przykład jeżeli ktoś stawał jakąś cierpienie, ból, to ludzie nienawidzą, a to ludzie wybaczali, to pod wpływem łaski uświęcający byli w stanie do czegoś takiego, do takiego heroizmu. Ponadto zaistnienie Boga również przemawiają egzorcyzmy. Ktoś może powiedzieć, że egzorcyzmy to osoba, która jest podawana egzorcyzmom, jest chora psychicznie. Czasem może tak być, ale to trudno wyobrazić, żeby po dokonaniu egzorcyzmu od razu ktoś wyzdrowiał natychmiast chory psychicznie. To jest kolejny argument. Innym argumentem również jest, który również brać pod uwagę, jest również zaobserwowanie przez wielu ludzi cudu słońca, który miał miejsce w Fatimie, w Portugalii, tak. 13 października 1917 roku. Był to tak zwany cud słońca, który przejawiał się w niezwykłej jego aktywności, także w ruchu wirowym. I to kilkadziesiąt tysięcy osób zaobserwowało. Ponadto tuż przed wybuchem II wojny światowej zaobserwowano na niebie tajemnicę światła, o których pojawienie się w przyszłości.
A tu już brniemy daleko, daleko. Tutaj pan profesor ma ten zasób swojej dziedziny wiedzy, więc może zostawmy to, dobrze?
Tak, może tak.
Kiedyś
może
na inne jeszcze, bo są cudowne miejsca i w ogóle i no, przypadki uzdrowień i wszystko. Dowodów na istnienie Pana Boga jest na pewno więcej niż zarzutów, że Go nie ma. To nie mam wątpliwości. Panie profesorze, ale prosimy tutaj do tego.
No tak, ja myślę, że pan tutaj w pewnym sensie jakby rozszerzył problematykę, którą starałem się przedstawić państwu. Może ja odnoszę się tylko do jednego, do tego wielkiego wybuchu tej odczytanej i właściwie empirycznie już jakby potwierdzonej sytuacji, jeśli chodzi o to ilość pierwiastków. Właściwie wtedy to nawet nie było jąder atomowych bezpośrednio po wybuchu, czy dopiero zaczęły się tworzyć. Istniała plazma, temperatura była gigantyczna. Gęstość była niesamowita. No, uważa się, że jak to się nazywa, przepraszam, szczególna, wyleciał mi w pamięci, osobliwość szczególna, w momencie, kiedy przed wielkim wybuchem się uważa, że cała materia i całe to, co jest dzisiaj wszechświatem, to było wielkości cząstki mieszczącej się na czubku szpilki. I właściwie dzisiaj trwają prace zmierzające do wyjaśnienia, czym jest ciemna energia, dlaczego materia ma masę. I jest jeszcze jedna rzecz, którą w trakcie tego poprzedniego mojego wejścia w trwam mówiłem, że wśród naukowców istnieje taki pogląd, że ten wielki wybuch nie był jedynym, że poprzedzały go inne. No ale jeżeli przyjmiemy, no to w takim razie powiemy, a co się stało, kiedy był ten pierwszy? Musiała być jakaś interwencja.
Czyli coś musiało być, nie coś, tylko ktoś.
Ktoś.
My wiemy, dokładamy i wiemy, że Zresztą tutaj nawet w poezji chyba to Mickiewicz zawarł, że czasem jest tak, że czucie i wiara więcej mówią do mnie niż
Męca, szkiełko i oko.
I to tak, jest tak aktualne po wszystkie czasy, no bo tym szkiełkiem jest komputer, jest jakiś teleskop, prawda, ale no, potrzebne jest to czucie i potrzebna jest ta wiara, no bo jak ktoś się uprze, no to nie ma siły. No.
Ojcze, dzisiaj jest jeszcze inne niebezpieczeństwo. Są ludzie, którzy uważają, że jak czegoś nie ma w komputerze, to w ogóle to nie istnieje.
W Wikipedii nie ma. To nie istnieje, oczywiście. Rozmawiamy, przyjmujemy dalej telefony. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Wojciech Stanowski.
Stankowski,
przepraszam.
Tak, nic takiego.
Zakładam, już 23:05. Trochę czas daje się we znaki. I odbieramy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marta z Warszawy.
Witam.
Panie profesorze, czy słyszał pan o broni geotektoniczno-klimatycznej HAARP, samo H2ARP. One jest w posiadaniu Amerykanów. To jest taki zestaw anten na Alasce skierowanych w kierunku jonosfery. I ona współpracuje w jakiś sposób z jonosferą, wysyłając nam ten zespół anten, setki tych anten, wysyłając nam wiązkę fal, które się od jonosfery odbijają i są w stanie po pierwsze uderzyć w dowolny punkt Ziemi z ogromną energią i wpływa też na zmiany klimatyczne, właśnie może powodować suszę, najpierw trzęsienia ziemi, potem susze, powodzie, fale tsunami. Jest to broń bardzo podstępna, bo wygląda na zrządzenie, prawda, losu, ale jest potężna, no bo na przykład przed wojną w Syrii były dwie susze rok za rokiem, które spowodowały najpierw kłopoty właśnie ekonomiczne i po prostu głód. To jest moje jedno pytanie.
To może odpowiem od razu. Poddaję się. Nie słyszałem w ogóle o tego typu instalacji. Także bardzo mi jest przykro.
Chciałam tylko powiedzieć, że w internecie jest po prostu bardzo...
Tak, jest. Znalazłem teraz kilka takich punktów, że zrozumienie, symulowanie, kontrola procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji, nadzoru elektronicznego i po prostu zakłócać działanie gospodarki pewnie i badania trwają już od 1900 roku. Tutaj jest powiedziane.
No w każdym razie...
Ale no, to należy trochę do teorii spiskowych, które pewnie są jakoś badane, nie?
No w każdym bądź razie ja się z tym nie zetknąłem. Bardzo mi przykro, jestem...
Dziękuję pani.
Zdaję sobie sprawę, że wielu rzeczy w ogóle nie wiem.
Mhm. To tak jakbyś można było w skrócie, panie profesorze, powiedzieć, że człowiek jest w stanie na przykład zbudzić cyklony, tsunami, trzęsienia ziemi tam, gdzie chce, poprzez takie właśnie wpływ na jonosferę.
No więc ja myślę, że człowiek może niestety pewne rzeczy wywołać. No chociażby w podziemnych eksplozjach nuklearnych to może rzeczywiście doprowadzić do skutku w postaci tsunami. Wydaje. Mi się wydaje, że to jest możliwe. Z punktu widzenia, ja patrzę na to geologicznie, bo w końcu sztucznie wywoływane przez człowieka wstrząsy, które generują fale przenikające tam te różne fale poprzeczne, podłużne i te rotacyjne, no to one są takie jak przy największych trzęsieniach Ziemi. Czyli, że trzęsienia Ziemi mogą spowodować tsunami. Czyli, że taka możliwość techniczna istnieje. No. Natomiast o tamtej broni, no bardzo mi przykro.
Ale to jest pewna teoria i mówi się, że tam podobno to zaczęło się od badań Nikoli Tesli dawno, dawno temu, który szukał bezprzewodowego przesyłu energii. Ale chyba nie znalazł, bo byśmy mieli dzisiaj... Musi być jakiś przewód, tak, żeby ta energia była przesyłana. Bezprzewodowa energia to są błyskawice.
No tak.
Z nieba, które... z chmur. No, mamy następne telefony, panie profesorze, więc korzystamy jeszcze z 20 minut.
Ale człowiek się sam uczy, widzi, ile rzeczy nie wie.
O tak. Witamy. Bardzo prosimy, tylko pan w samochodzie jest, tak?
Dobry wieczór. Tak, już przyciszałem radio. Bartosz Wielkopolski z Kalisza, szczęść Bogi. Pan.
Szczęść Boże, panie Bartosz.
Cieszę się, że się dodzwoniłem i takie najpierw krótkie pytanie do pana profesora przed tym właściwym. Czy słyszał o tych odwiertach Kolskich i innym, który Związek Radziecki prowadził w latach 80., późnych 70.? To były najgłębsze odwierty geologiczne na świecie.
Tak,
jeżeli słyszał,
Tak, tak, słyszałem. Oczywiście to jest ten deep drilling, ale proszę skończyć, a ja potem powiem.
Tak, moje pytanie jest takie, że właściwie w głąb Ziemi według tego paradygmatu, według którego rozwijała się geologia, to temperatura, jak i promieniowanie powinno rosnąć. Natomiast ludziom radzieckim wyszło, że promieniowanie zaczyna spadać. Co pan profesor na to? A jeszcze chciałbym nawiązać do pytań, które tu padły już na antenie o ten system HARP, o chemtrailsy. To nie są smugi kondensacyjne.
Nie, nie, to nie. To są, tak, tak, to nie są kondensacyjne.
To są, jest, być może jest to teoria spiskowa, ale jest jeden wspólny mianownik, który łączy te teorie. To są ludzie. To są ludzie i ich przekonania nawiązujące do szatana. I te rody, bo to idzie z jednego źródła anglosaskiego, czy też semickiego. Oni się przyznają, że celem jest depopulacja. I to jako radio katolickie, będące pewnego rodzaju ogólnie mówiąc, przewodnikiem tej trzody, powinniście dawać światło i nadzieję, że to, co idzie ze świata zachodu, ten materializm i to, co za tym idzie, czyli depopulacja ponad 90% ludzkości, to dlaczego Chiny mają teraz kosę, kolokwialnie mówiąc, w USA? To Bractwo Białego Smoka, taki odpowiednik masonerii, którą przecież Kościół też przez wiele setek lat zwalczał, przynajmniej ideologicznie, bardziej lub mniej skutecznie. Ale moje zasadnicze pytanie jest takie. Czy pan profesor nadal jest zdolny do zadania... Halo?
Tak, tak, słucham, słucham.
Podstawowego pytania. To znaczy, czy... to może zabrzmieć śmiesznie, ale... czy Ziemia jest okrągła? Bo Kościół do XV wieku, nawet dłużej, dopiero Mikołaj Kopernik, i to właściwie bez jakichś dowodów namacalnych, bo najpierw wysunięto teorię, dopiero później Ziemia krąży, tak? Jest siła odśrodkowa, grawitacja, która to znosi. 40 tysięcy obwód ma Ziemi.
Tak, ale panie Tomaszu, to już wchodzimy w szczegóły bardzo takie dalekie, odciągające nas. Dziękuję bardzo panu, pozdrawiamy.
Proszę
panu, pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Proszę pana, no więc jedno pytanie było takie geologiczne, a drugie, ten pana wywód był taki bardziej, powiedziałbym, filozoficzno, światopoglądowy. Ja tu zaryzykuję coś, co wielu osobom się na pewno nie spodoba, ale jakby pójdzie po linii, którą pan tutaj przedstawiał. Zaczynam podejrzewać, że w świecie nie ma teorii spiskowej, tylko jest spiskowa praktyka. Ale to jest tak na marginesie.
Teraz są takie fakty jak klub Bilderberg, tylko nie mamy nagrań z tych spotkań.
Tak, tak.
Mówi się, że tak. Tam właśnie taki klub rzymski też miał ustalić liczbę mieszkańców Europy,
no,
świata.
Oczywiście.
Tym wielkim, bogatym zależy na tym, żeby było mniej ludzi, bo wtedy ten kapitał łatwiej się jest uzyskać i po prostu, to jest takie nielogiczne, bo im więcej ludzi, tym więcej możesz zarobić na przykład na jakimś produkcie, a tu jednak boją się, że zbraknie im, no i żeby jednak tą liczbę ludzi ściągać ciągle, żeby zmniejszać, prawda, że ta piramida następuje bardzo szybko, a to, co pan mówił, no masoneria i tak dalej, no to wszystko na pewno istnieje. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o centralach zła, o centralach antyewangelizacji, zresztą niejednokrotnie. Jeśli chodzi o Galileusza, bo tam padło o tej ziemi,
tak, tak, tak.
Kościół przeprosił, Ojciec Święty powiedział, że to był błąd i tak dalej, no bo to jest kolejny dowód na to, że Kościół katolicki powinien zajmować się przede wszystkim tym, jak doprowadzić ludzi do zbawienia, do Pana Boga, prawda, do ewangelizacji. Natomiast nie do sporów czysto jakichś naukowych, a tak to wtedy było, no bo no, Kościół był mecenatem. Kościół miał uniwersytety, Kościół miał ludzi wykształconych, no i w ten sposób no, wpływał też na, i na, chciał wpływać na pewnie treści badawcze. Niejednokrotnie no, były takie, jak się mówi, wpadki. Ale tu zostawmy Galileusza, Kopernika mamy, który się obronił u nas.
No i... tak, z tym, że o tym, że Ziemia jest bryłą jednak pewną, to było wiadomo wcześniej, prawda, niż Kopernik. Kopernik raczej tylko udowodnił, co wokół czego się, że tak powiem, porusza. Ale ja wracam do tego pytania geologicznego. Oczywiście znane mi są kwestie związane z tym tak zwanym deep drilling, a więc tymi wierceniami głębokimi. Rzeczywiście na Półwyspie Kola Rosjanie próbowali osiągnąć, jeśli dobrze pamiętam, 14 albo 15 kilometrów głębokości otworu. Takich otworów, no, największe w tej chwili funkcjonujące to jednak są w Niemczech, a swego czasu na obszarze Siljan, to jest w Szwecji, pogranicze szwedzko-norweskie, gdzie jest jeden wielki taki obszar krateru czy miejsca upadku meteorytu, niejaki pan Gold, zresztą autor koncepcji o istnieniu podziemnej, gorącej podziemnej biosfery, przeprowadził takie wiercenia głębokie, gdzie w skałach zupełnie nieosadowych, ale krystalicznych, na dużej głębokości, nie pamiętam w tej chwili, chyba gdzieś około 5 czy 6 kilometrów, nawiercił ropę. Co było argumentem do jakby pokazania, że istnieje coś jednak więcej niż tylko ten taki biotyczna interpretacja powstawania tego surowca. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan mimochodem dotknął, kwestię wzrostu temperatury wraz z głębokością, no to trzeba też pamiętać o tym, że akurat Wysep Kola jest w szczególnej sytuacji w skałach, które mają ten gradient geotermiczny bardzo duży. Zresztą, jeżeli odniesiemy się do terytorium Polski, to stopień geotermiczny na terenie Polski środkowej i południowo-zachodniej, bo jeżeli podzielimy terytorium Polski geologicznie na dwie części, północno-wschodnią, tak zwaną fragment Platformy Wschodnioeuropejskiej, gdzie są skały podobne jak tam na tym, niezbyt głęboko jak na tym Kola, to tam mamy stopień geotermiczny wysokości około 100-106 metrów. Podczas gdy na Śląsku Górnym to jest 35 metrów. To oczywiście ma swoje takie przełożenia również na kwestie warunków eksploatacji w kopalniach wraz z głębokością. Ja nie wiem, czy rzeczywiście Rosjanom wyszło, że aż się obniża temperatura, tylko że wolno przyrasta. Jeśli ja, ale może coś mylę.
To tyle, dziękujemy bardzo. I jeszcze kolejny głos, bardzo prosimy, Radio Maria.
Chwała Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy. Ja takie małe odniesienie. Mianowicie w niedawnych przepowiedniach, które były, dotyczyły nie tylko Polski, ale całego świata, mówiło się o tym, że nas czeka wielkie ocieplenie, że biegun będzie wolny od lodu. Istnieje coś takiego. Ale chciałem z drugiej strony spojrzeć, bo w tej chwili cały czas mówimy o wielkim ociepleniu, o wpływu człowieka, to wszystko do kupy. Ale nie wiem, dlaczego nikt nie spojrzy w drugą stronę. Przecież o ile się nie mylę, w XII wieku nastąpiła tak zwana wielka, mała epoka lodowcowa, która powtórzyła się w XVII
przepraszam,
wieku.
Przepraszam, że wejdę słowo. To był długi okres, mniej więcej od 1300 do 1800. Ja potem coś na ten temat powiem.
Tak, dlatego właśnie mówię, dlaczego nie patrzymy w drugą stronę? To nie jest ocieplenie. Nie jest ocieplenie, tylko powrót klimatu do normalnych warunków. Pytanie jest inne. Dlaczego nastąpiła mała epoka lodowcowa? A nie, dlaczego teraz jest ocieplenie? Bo jeżeli gdzieś była zachwiana równowaga, spadło w dół, to automatycznie natura musi powrócić do punktu równowagi. czyli zupełnie w drugie stronę myślenie. I tak bym prosił o odpowiedź, na, taką małą wypowiedź w tej mierze. Niech będzie pochwalony.
Na wieki wieku, dziękuję.
No z przyjemnością. Proszę pana, więc jeśli chodzi o kwestię małej epoki lodowej i tych zjawisk, które po niej nastąpiły, to to jest efekt tego, o czym starałem się mówić, o tych cyklach zmienności klimatycznej w historii Ziemi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że istnieje jakaś udokumentowana astronomicznie cykliczność związana z rotacją galaktyki, z cyklem 400 tysięcy lat, 100 tysięcy lat, 42, 19, wreszcie 2,5, to przychodzą takie okresy, w których mamy albo nakładanie się tych impulsów i efektem jest kierunek albo wyraźnego ocieplenia, albo wyraźnego ochłodzenia. Mnie jest bardzo bliskie takie spojrzenie na historię no, zmian paleoklimatycznych na przestrzeni tak zwanego Pleistocenu, czy w ogóle na przestrzeni dziejów Ziemi. Jeżeli ja tutaj wypowiem jedno słowo, to rozumiem, że jak powiem karbon, to w większości osób to się nam kojarzy z czym? Z ciepłem i stworzeniem przyszłej materii dla węgli kamiennych. Jeżeli powiem pleistocen, to to się kojarzy raczej z chłodem, ze zlodowaceniami. Jeżeli popatrzymy na historię geologiczną Ziemi, to na przestrzeni od 2 miliardów 600 milionów lat do chwili obecnej mamy nakładające się takie wielkie ochłodzenia bądź wielkie ocieplenia. Ja to nazywam megaglacjałami i megainterglacjałami.
Mhm. Ale tak w szczegółach, czyli panie profesorze, co? Od 1300 czy 400...
To zaraz, zaraz do tego dojdę, tak, jeśli ojciec pozwoli. Tylko skończę tamtą myśl. Otóż ostatni mega interglacjał miał miejsce na Ziemi w końcu ery mezozoicznej, czyli w, powiedzmy w kredzie i na początku tak zwanego paleogenu. W momencie, kiedy doszło do tej zmiany, najogólniej ujmując termicznej sytuacji Ziemi, zaczął się okres glacjalnego, czy ostatniego mega glacjału, czyli ja to nazywam glacjał kenozoiczny. On się zaczął na południowej półkuli mniej więcej 40 milionów lat temu. Od 40 milionów lat Antarktyda jest pod lodem. Raz większym, raz mniejszym. Raz ta pokrywa się, rozprzestrzenia, sięga na oceany, raz się kurczy. W ostatnim tysiącleciu, naszym ostatnim tysiącleciu, to mamy na to także dowody geologiczne, zresztą naszych badań, również na Spitsbergenie, nie tylko w Polsce. W okresie tak zwanego wczesnego średniowiecza istniał okres, który się potocznie nazywa wikingowskim i to było optimum klimatyczne. Wtedy, jak Polska, że tak powiem, startowała, to było cieplej, aniżeli współcześnie. Było raz bardziej wilgotno, raz bardziej sucho. Mniej więcej od 1300 do 1800 z kawałkiem mieliśmy małą epokę lodową, o której pan mówił. Pokrywy lodowe rozwijały się do tego stopnia, szczególnie w wysokich górach, w Alpach, gdzie zajęte zostały już wcześniej zagospodarowane tereny. One się dzisiaj, jak te lodowce się kurczą, to fragmenty tych zabudowań, tych konstrukcji związanych z tym wykorzystywaniem, jakby wytapiają się pod tych pokryw lodowych. Jest taki zapis, zresztą jest bardzo dobra książka profesora Jani z Uniwersytetu Śląskiego, Zrozumieć lodowce, gdzie jest opis procesji błagalnej w Dolinie Gletscher, Aletsch Gletscher, czyli lodowca Aletsch, gdzie ten lodowiec się podczas małej epoki rozprzestrzenił do tego stopnia, że zniszczył już zagospodarowane tereny, wchodził w zabudowane tereny. No i była procesja błagalna, żeby zatrzymać ten proces. Są doniesienia, że w tym czasie Bałtyk zamarzał do tego stopnia, że można było saniami jechać do Szwecji. I teraz, co jest przyczyną tego? Moim zdaniem to albo nakładanie się to pozytywne, dodatnie tych cykli, które powoduje, że idziemy albo w stronę chłodu, albo w stronę ciepła. I oczywiście w tej chwili człowiek zaczyna też się przyczyniać do pewnej zmiany, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, zresztą to jest bardzo dobre takie w takich podręcznikach dotyczących właśnie zmienności środowiska przyrodniczego, że to będzie stosunkowo krótki okres wybudowania tych warunków ocieplenia, który jednak zostanie przezwyciężony przez naturalną zmienność klimatyczną.
Czyli co, można sobie wyobrazić takie te lata, jak to wygląda, na przykład Wisła pod Grunwaldem, to lata były chłodniejsze o wiele, zimy były o wiele mroźniejsze, tak? I dłuższe?
No tak, tak. Chociaż to wtedy jeszcze nie było takie ostre. Optimum takie największe to przypadło na lata gdzieś 1600, 1000.
Potopu szwedzkiego, wiem, że tak.
I ja się nawet przepraszam, że to powiem. To jest może strzał zupełnie chybiony. Zastanawiam się nad jednym, czy potop szwedzki to nie był w jakimś stopniu wymuszony pogorszeniem się warunków klimatycznych dla funkcjonowania tamtego państwa i szukali na południu lepszych warunków. Że to nie była tylko sprawa militarna, powiedziałbym.
Być tak, może, żeby tam się były długie te zimy, krótkie wiosny, zboże nie rosło i tak dalej, i tak dalej.
Ale mówię, to jest tylko taka sugestia, która no, nasuwa się, jak człowiek myśli o tym całym mechanizmie.
Ale to są jakieś zapisy, czyli co, były bardzo chłodne lata, wiosny, tak?
Tak, tak, no, to był bardzo taki duży okres ochłodzenia.
Czyli dochodziło do 15 stopni maksymalnie w dzień?
A nie, to tego nie umiem powiedzieć. Tak, nie,
Gdzieś w zapisach, nie? Będzie. I aż tak długo do 1840.
1840 mniej więcej. Także jak przychodzi ten okres tej rewolucji przemysłowej, to akurat się też zmienia. Tak.
No musiał być czas bardzo taki ciepły, skoro były winogrona nawet, prawda?
Tak.
Rosły w Polsce.
No tak, no, u nas rosły winogrona.
I to było znane. Dobrze. Czy mamy kolejny jeszcze głos? Odpowiedzmy sobie na kolejne pytanie. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo, halo.
Halo.
Tak, słuchamy pana. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam słuchaczy, gościa i ojca prowadzącego Janusza.
Dziękujemy. Kto mówi i skąd?
Tomek z Mazowieckiego.
Panie Tomku, prosimy, tak.
Chciałem się zapytać pana profesora, czy odnośnie wielkiego wybuchu, czy słyszał, że jest grupa astronomów, która po prostu kwestionuje tą teorię, tak. Jest jak gdyby sekowana przez tych, którzy są zwolennikami tej teorii, nie są dopuszczani. Z tego, co czytałem do teleskopów i po prostu wywodzą na się, chodzi, kurczę, pogubiłem się. Chodzi o to, że tą swoją kontrteorię wywodzą z obserwacji kwazarów. Po prostu uważają, że gwiazdy, że nie było wielkiego wybuchu, tylko że gwiazdy powstają cały czas nieprzerwanie w centrach galaktyk. No coś takiego słyszałem i poczytałem trochę na ten temat. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
No więc proszę pana, oczywiście jak to w nauce bywa, są bardzo różne punkty widzenia. No ja z mojej działki to mogę przytoczyć przykłady, gdzie są no nawet poważni naukowcy twierdzący, że całe datowanie geologiczne jest nic nie warte, że właściwie wszystko dokonało się bardzo szybko, gwałtownie i że te tam miliony lat to jest mrzonka. Wśród fizyków jest podobnie, są różne grupy, ale chyba na tym polega czy z tego wynika, czy to jest sensem nauki, żeby szukać i nawet stawiać teorie najbardziej fantastyczne i czasami no, dalekie od aktualnego stanu wiedzy, bo wcale nie powiedziane, że my już wszystko wiemy. Trzeba brać poważnie pod uwagę najrozmaitsze sposoby czy poglądy, ale weryfikować je. No i w świetle dzisiejszego stanu wiedzy ten Big Ben jest po prostu uważany za podstawę. W mojej dziedzinie na przykład za podstawowy jakby paradygmat uważa się plate tectonics, czyli tektonikę kier, to poruszanie się poszczególnych elementów składowych Ziemi. Neguje się coś, co jest ten Carey taki był z Tasmanii, on to zaczął, ekspansję Ziemi, która zresztą w Polsce są ekspansjoniści w Uniwersytecie Wrocławskim, zresztą w moim uniwersytecie również, którzy twierdzą, że Ziemia stale się powiększa pod wpływem głównie elektryno. Ale
co to jest elektryno?
No są to takie bardzo wysokiej energii, drobne cząsteczki, które przenikają przez przestrzeń kosmiczną, docierają do Ziemi.
W każdym razie, panie profesorze, nauka się rozwija, prawdziwie rozumiem, ale to jest piękne, że idzie wszystko do przodu, rozwój jest, więc jeden drugiego wspiera, czasami są dyskusje. To tak jak było takie powiedzenie, nie, że era kamienia nie dlatego upadło, że zabrakło kamieni, tylko że ludzie coś lepszego wymyślili, nowszego. I to jest ten ciągły postęp, a my to widzimy jako w planie Bożym, prawda? Że człowiek otrzymał ziemię
poddaną.
I to wszystko tak się dzieje w tym planie, zgodnie z tym planem Bożym. Człowiek odkrywa to, na ile może się mu Pan Bóg odkryć, bo wiemy, że to by nas nie jesteśmy w stanie pojąć tej rzeczywistości. Natomiast wiara nam tutaj bardzo pomaga i wcale nie wyklucza wiedzy. Powoli czas się wypełnia, panie profesorze. Jeszcze telefon jeden odebrałem, jeśli można, tak? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony z Chrystusem, Maria zawsze dziewica. Mówi Maria ze Stalowej Woli. Witam czcigodnego ojca, zacnego pana profesora. I w kontekście dzisiejszego tematu prosiłabym o skomentowanie takich trzech pojęć. Nieskończoność potencjalna i nieskończoność aktualna. I cytat z kolędy Tarpińskiego, Bóg się rodzi, moc truchleje, ma granicę nieskończoność. Bardzo dziękuję i przechodzę na odbiór. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Pani Mario, dziękujemy, ale to jest zadanie na kilka spotkań przynajmniej, prawda? O tych nieskończonościach mówić.
Więc pani mnie dobiła.
Na koniec, poległ pan profesor.
Poległem zupełnie. Zupełnie, natomiast no, kolędach, to akurat tak się składa, że ja mam córkę filologa polskiego i napisała taką bardzo zresztą ciekawą książkę na temat kolęd i tekstów kolędowych i interpretowała je.
Przeciwstawienia tamte, tak.
Tak, także tutaj...
Ja z kolędą pomogę. To chodzi o to, że to wydarzenie, Boże Narodzenie, jest takim faktem niesamowicie ważnym, mocnym, że te przeciwstawieństwa, to się nagle pojawia, ogień krzepnie.
Tak.
A więc tutaj blask
ciemnieje. Tak.
Że to wszystko się może, to wszystko to pokrywa nawet, przewyższa te takie anomalia, jakbyśmy powiedzieli, to, taką mocą.
Tak,
ten
ale,
fakt Bożego istnienia.
Ale ja przynajmniej tak sobie wyobrażam, że to należy rozumieć jako pewną przenośnię, jaką pewną wizję, a nie stan faktyczny przyrody.
Tak, tak, to nie, no. Tylko, że gdybyśmy, no, czy widział ktoś ogień zakrzepły?
No właśnie.
Czy, no, i czy no, ciemność i tak dalej. Więc to nas jakoś zadziwia, prawda, gdybyśmy to zobaczyli, a ten fakt Bożego Narodzenia tym bardziej jeszcze większym jest wydarzeniem, faktem, które powinniśmy oczy takie mieć rozwarte i dziękować Panu Bogu, nie? Że Bóg stał się człowiekiem.
Ale ja Pani dziękuję za, za to pytanie, chociaż mnie dobiła totalnie, bo daje właściwie taki przykład tego, że nie należy być za bardzo pewny swoich koncepcji.
Tak, ale to warto zapisać. To było tam nieskończoność.
Tak, a te, ja tak szczerze mówiąc, tych odmian nieskończoności, to nie pamiętam, żebym się gdzieś z tym zetknął.
No także, właśnie.
Że ja bardzo Pani dziękuję.
Ale jeszcze jest Pani Maria, Pani Mario.
Tak, tak.
A gdzie Pani się zetknęła z tymi nieskończonościami?
Ja się z nieskończonościami. Bo skoro już
Pan profesor Polek...
w swoim fachu, ponieważ jestem matematykiem. w matematyce ciągi nieskończone mają granice.
A nie, no to tak.
A ponadto, no ja rozumiem tak nieskończoność aktualną właśnie w pojęciu, w aspekcie tym matematycznym. Nieskończony ciąg, ale jednak ma granicę. Natomiast nieskończoność potencjalna to jest coś takiego, jakbyśmy chcieli dojść do widnokręgu, prawda? Idziemy, a jednak tam...
Aha, ten, a on się oddala.
I to chciałam właśnie usłyszeć zdanie zacznej osobistości, persony zacznej.
To bardzo pani dziękuję i ustawiła mnie pani w należytym miejscu, także dziękuję serdecznie.
Absolutnie nie chciałam,
jest bardzo miło, proszę pani, bo to trzeba, tak, trzeba jednak znać swoją miarę.
Dla pokory to jest dobra edukacja. No, czyli panie profesorze, tak to jest. Mamy dowód na koniec na to, że różne dziedziny tutaj się czasami uzupełniają, a czasami mają pojęcie całkowicie inaczej wyobrażalne, bo geologia to jest konkret, prawda? Geologia jako ten nauka badająca świat, natomiast też matematyka jest to pewna operacja.
Jest królowa nauk.
A jest królową nauk, niestety. Pani Mario, jest pani królową tych naszych rozmów, bo pan profesor się przyznał, że nie wie pewnych rzeczy. Małe podsumowanie, panie profesorze. Cóż, moglibyśmy jeszcze rozmawiać do rana na temat przemian Ziemi. Wiemy, że to jest realizacja projektu, który dla nas wierzących, jesteśmy pewni, Pan Bóg to wszystko zaplanował. On jest absolutem w tych kontekstach wszystkich i prawdziwie dojrzali naukowcy mogą powiedzieć, że tu jest granica mojego poznania. Dalej jest absolut, jest Bóg, jest wiara. Dobrze?
Tak. I to mi się tutaj kojarzy taki fragment piosenki marynistycznej Jurka, ojej, wyleciał mi z pamięci w tej chwili. On tam mówi, to jest taka historia, że płynie się gdzieś do jakiegoś końcowego brzegu, gdzieś tam przytuli ten swój jacht dopiero na tym drugim brzegu i tam już będzie bez wiary i bez dogmatu, bo tam się dopiero wszystkiego tego absolutu dowiemy.
Tak jest. Panie profesorze, bardzo dziękuję za obecność w naszym studio. Przez tyle godzin pozdrawiamy wszystkich bliskich pana na pewno, tak? Pan pozdrawia też żonę, jeżeli nas słucha. Tu też ojciec dyrektor telefonował przed momentem, że wraca i też słucha nas i pana pozdrawia też serdecznie. Dziękuję za obecność.
A miałem przyjemność dwa zdania zamienić z ojcem dyrektorem, jak żeśmy kończyli pobyt w sanktuarium.
Sanktuarium, tak. Ja dziękuję też za te godziny i drodzy Państwo, Wam też za telefony, bo chyba każdy telefon tutaj przyniósł nam coś nowego w postaci pytania, a ostatnie to pan profesor ma zadanie, żeby pogłębić.
Tak, tak. No, zostałem po prostu sprowadzony na ziemię i wiem, że trzeba jeszcze to pogłębić pewne rzeczy.
Tak jest. A gościem był pan profesor Wojciech Stankowski, Zakład Geologii Środowiskowej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.